Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, pan Marek Kalbarczyk. Za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi, pan Janusz Skowron. Złotym Krzyżem Zasługi pan Igor Busłowicz. Pani Barbara Planta. Srebrnym Krzyżem Zasługi pan Michał Bałamut. Pan Tomasz Flaga. Pani Jolanta Kaufmann. Pan Krzysztof Kulik. Pan Jacek Kwapisz. Pan Janusz Mirowski. Pani Ilona Nawankiewicz. Pan Henryk Rzepka. Pan Sławomir Sarota. Pan Marek Tankielun. Pani Marta Zielińska. Zapraszam osoby odznaczone przed chwilą do wspólnego pamiątkowego zdjęcia z panem ministrem. Pozostałych państwa proszę o zajęcie miejsc. Dziękuję państwu. Na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Proszę państwa o zajęcie miejsc. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję państwu.
Pan minister już usiadł, pan Marek też, a ja sobie pozwolę na odrobinę audiodeskrypcji, a mianowicie wszyscy odznaczeni wyszli tutaj na przód naszej sceny. Wyszli na początek sceny, pan minister stał w środku, po prawej i po lewej stronie pana ministra, bardzo blisko, stały osoby odznaczone. Zawsze ta audiodeskrypcja jest potrzebna, bo ktoś tam z daleka ma wiedzieć, co tutaj się dzieje, tylko słyszy hałas. Pan Marek zabiera jeszcze głos. Zapraszamy, panie Marku.
Tak, obiecałem, że kilka zdań jeszcze powiem, ale drodzy państwo, trudno mówić w takiej chwili, drodzy państwo, więc bardzo dziękuję panu prezydentowi i panu ministrowi, i panu dyrektorowi z Kancelarii Prezydenta o tę niebywałą uroczystość. Jest nam bardzo miło i mnie jest trudno mówić, kiedy ja też jestem odznaczony, ale tak szczerze mówiąc, to najbardziej cieszę się tym, że pan prezydent zdecydował o odznaczeniu osób, które są związane z naszą fundacją, z Polskim Związkiem Niewidomych i z naszymi ukochanymi Laskami, z naszą szkołą. Panie ministrze, proszę przekazać panu prezydentowi, że my uczyliśmy się w szkole w Laskach. I wobec tego ta grupa ludzi, która tutaj mi towarzyszyła, jest związana właśnie i z fundacją, i z tym największym stowarzyszeniem w Polsce, i z tą niebywałą szkołą, również ze szkołą dla niewidomych w Krakowie. Fantastyczne szkoły. Czy państwo wiecie, jakie fantastyczne szkoły dla niewidomych mamy w Polsce? To brawa dla nich. Drodzy państwo, i to taki szeroki przekrój naszej społeczności, informatycy, menadżerowie, działacze, rehabilitanci, nauczyciele. Coś nieprawdopodobnego. Ja bardzo dziękuję im wszystkim za to, że pomagają temu środowisku. Niech mi będzie wolno właśnie w imieniu całego środowiska podziękować tym osobom wybitnym i bardzo serdecznie proszę innych. Słuchajcie, za rok znowu się spotkamy i będziemy próbowali wychwycić następne osoby, które wiele lat spędziły w pracy dla niewidomych, w działalności dla niewidomych. Drodzy państwo, niech mi będzie wolno zaprosić tutaj do kolejnego mikrofonu pana prezesa Pawła Kacprzyka, prezesa Stowarzyszenia TONO, czyli Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Czy jest pan Paweł? Panie Pawle, nie będę mówił sam.
Dzień dobry.
Mamy pana Pawła. Wielkie brawa dla pana Pawła. Panie Pawle, póki jeszcze jestem ja przy głosie, a za chwilę będziemy razem mówili, a przez chwilę tylko pan, a ja się wyciszę, co mi idzie z trudem, jak państwo wiedzą. Drodzy państwo, podziękujmy i współorganizatorom, i i tym, którzy finansowo pomogli naszej inicjatywie, żeby ona miała tutaj miejsce. Więc przede wszystkim Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Serdeczne brawa dla PFRON-u, dla prezesa, dla pani prezes, dla dyrektorów i wszystkich pracowników, na których codziennie możemy, drodzy Państwo, sobie narzekać, gdy rozliczają nasze projekty, ale to tylko, słuchajcie, dla dobra sprawy. Natomiast gdy przychodzi taka uroczystość jak dzisiejsza, to powiedzmy szczerze, bez Państwowego Funduszu Rehabilitacji naprawdę niewidomi w Polsce by sobie nie radzili. Więc serdecznie za to dziękujemy. Prawda, panie Pawle?
Tak, laski też bardzo dziękują PFRON-owi za wsparcie. Wiele projektów razem realizujemy.
To bardzo proszę, teraz pan Paweł, a ja jestem cichutka.
Panie proszę Paweł. Państwa, pan Marek wspominał na początku, że miał mówić o 25 latach Fundacji Szansa. Ja miałem powiedzieć o 100 latach Lasek. Trudno jest powiedzieć o 100 latach w ograniczonym czasie, ale spróbuję kilka słów powiedzieć. Wczoraj świętowaliśmy 25-lecie Fundacji Szansa. Dziś chcemy zająć się sprawą niewidomych i słabowidzących bardziej merytorycznie. Jako prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach jestem dumny, że możemy współtworzyć to wydarzenie wraz z Fundacją Szansa. Cieszę się bardzo, że jest nas tutaj tak dużo. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach ma już ponad 100 lat i ponad 100 lat wspiera osoby niewidome i słabowidzące. W zmieniających się czasach zmieniają się metody, zmieniają się narzędzia, ale nigdy cel, którym jest otwarcie świata dla osób z dysfunkcją wzroku. Chcemy świata bez barier i dlatego chętnie bierzemy udział we wszystkich inicjatywach, które te bariery niwelują. Wczoraj na Torwarze mówiłem o tym, że mówiąc przysłowiem, chcemy dać osobom niewidomym wędkę, a nie rybę i w ten sposób pomóc spełniać ich marzenia. Towarzystwo w swojej historii przechodziło przez wiele trudnych chwil, ale zawsze wspiera niewidomych kompleksowo. Pracujemy z najmłodszymi dziećmi, pomagamy zarówno dzieciom oraz wspieramy rodziców. Do naszych oddziałów wczesnego wspomagania przyjeżdżają osoby z całej Polski. Tam zaczyna się ścieżka do pełnej możliwej rewalidacji. A wiedząc, jak często trudnym doświadczeniem jest pojawienie się dziecka z dysfunkcją wzroku w rodzinie, wspieramy również rodziców. O tym, że w Laskach jest ośrodek szkolno-wychowawczy, większość z Państwa wie. Wspomniał zresztą o tym również pan Marek. Gdybym miał opowiadać o skali oferty, prawdopodobnie zabrakłoby mi czasu. Wspomnę więc, że prowadzimy wszystkie rodzaje szkół, a nasza oferta rewalidacyjna jest chyba najszersza w Polsce. Ale wspieramy także ludzi dorosłych. Interesujemy się losem naszych absolwentów, których mamy już ponad 3000. I nie zapominamy o ich potrzebach. Ale każda osoba niewidoma czy słabowidząca, bez względu na to, czy jest naszym absolwentem, czy nie, jest u nas mile widziana. W bieżącym roku stworzyliśmy Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej Tono Praca. W swoich założeniach jest to firma prowadzona przez niewidomych, dla niewidomych. Jej pracami kieruje pan Jan Gawlik. Myślę, że wielu z Państwa doskonale go zna. Z kolei, szukając innowacji i ułatwień dla osób niewidomych, pozyskaliśmy i możemy udostępniać system elektronicznego głosowania w całości dostosowany do potrzeb osób niewidomych. Z tego miejsca pozwolę sobie na odrobinę prywaty i zaproszę Państwa do naszego stoiska na wystawie. Szanowni Państwo, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, albo jak w skrócie mówi się w środowisku Laski, zmienia się wraz ze zmieniającym światem, ale nie zmienia się nasza misja. Nadal chcemy otwierać świat dla niewidomych i sprawiać, że osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły w tym świecie funkcjonować bez barier. Dziękuję.
Drodzy Państwo, i pozostaje życzyć i sobie, i fundacji, i całemu środowisku, żeby następną konferencję Rehafowe Blind in Poland organizowały wspólnie po raz kolejny i fundacja, i właśnie, jak pan powiedział, Laski, i może jeszcze inne organizacje. I serdecznie dziękujemy za tą współpracę. Ja jako absolwent tej szkoły potwierdzę, że jesteśmy blisko jako absolwenci, że mamy kontakt z naszą szkołą i mam nadzieję, że będzie tak przez wiele następnych lat. Dziękujemy panu prezesowi, a może jeszcze zrobimy teraz wobec tego, zrobimy coś takiego, co też łamie nasz program, ale króciutko. Czy jest na sali pan Dariusz Szpakowski? Nie widać? To nie zrobimy tego elementu, bo mamy taką zaległość, panie ministrze i drodzy państwo, że właśnie wczoraj pan Dariusz Szpakowski w godzinach, kiedy mieliśmy uroczystą galę na Torwarze, prowadził program telewizyjny na żywo, wobec czego nie mógł do nas przybyć, a przecież został wybrany przez nasze środowisko na idola mediów. Wobec tego odbędzie to się znowu z pewnym opóźnieniem. Proszę państwa, jeszcze jedno zdanie. Chciałbym, żebyście państwo z tej konferencji, z tego spotkania, ze wszystkich paneli dyskusyjnych, tutaj z referatów merytorycznych skorzystali jak najwięcej. Bardzo proszę państwa, żebyście wybrali sobie elementy tego wydarzenia, które są dla was najważniejsze. Oczywiście najważniejsze w sensie rehabilitacyjnym, w sensie usprawniania, usamodzielniania w życiu. Wiecie państwo, że tutaj sale w Pałacu Kultury są konkretne. Państwo znają ten gmach, bo jesteśmy nawet nie po raz pierwszy, wobec czego nie jest dla państwa wszystkich tajemnicą, że tutaj mieści się około 1000 osób, że w sali Rudniewa, gdzie są bardzo interesujące panele dyskusyjne, można liczyć na 100-150 miejsc. W sali warszawskiej na warsztaty około 100 miejsc. W sali Mickiewicza znowu około 100 miejsc. Także gdyby państwo, że tak powiem, chcieli bardziej licznie uczestniczyć w tych panelach, to oczywiście byłby problem, ale na to nie poradzimy. Są również atrakcje sportowe, rehabilitacyjne, turnieje, konkursy, wystawa międzynarodowa, firmy zagraniczne i delegacje niewidomych z różnych krajów. Państwo zapewne pamiętają, jak przyjechał do nas taki niewidomy, który był czarny i przyjechał z Kenii. I ja go nazwałem Mamba Bamba, dlatego że nie byłem w stanie powtórzyć jego imienia i nazwiska. Ale za to przyjechał tutaj do nas z serdecznymi pozdrowieniami z Afryki. Państwo zapewne również pamiętają, jak przyjechał książę z Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj akurat oni nie przyjechali, ale mi się wydaje, że jak byli raz, to już jest wystarczający dla nas zaszczyt. Dzisiaj również przyjechali goście z wielu krajów i bardzo serdecznie zapraszam do spotkania się z nimi. Mamy to w programie, jak państwo pamiętają. Będą mogli tutaj właśnie na sali Starzyńskiego ewentualnie opowiadać o swoim życiu, o swoich krajach, jak również odpowiadać na państwa pytania. Drodzy państwo, to tyle ode mnie i bardzo proszę, teraz odbędziemy chyba, panie Rafale, co odbędziemy teraz? Teraz idole, szybciutko, bardzo proszę o przeprowadzenie tej procedury, żeby nie powiększać spóźnienia. Wczoraj, drodzy państwo, na gali na Torwarze mieliśmy spóźnienie godzinkę i wcale się z tego nie cieszyłem. Kiedy odjeżdżałem, miałem taki niesmak. Myślę sobie tak, dużo zrobiliśmy wspólnie i w 25 latach i wczoraj, ale właściwie jak się spóźniamy, to zawsze jest niedobrze dla kogoś następnego. Drodzy państwo, dziękuję za uwagę.
Postaramy się sprawnie. Wszyscy znamy ideę idoli przyznawanych przez fundację. Różne były losy tej nagrody. Dlatego przejdźmy od razu do tych, którzy byli nominowani, ci, którzy dostali to piękne wyróżnienie. Zaczniemy od edukacji. Idol w dziedzinie edukacji, pierwsze miejsce, pani dr Kamila Miller-Zdanowska i ona odebrała nagrodę na gali wczoraj. Drugie miejsce, Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Jeżeli są na sali, serdecznie zapraszamy, a pana Marka poprosimy o wręczenie wyróżnienia. Nie ma, nie widzę. Trzecie miejsce w dziedzinie edukacji, wyróżnienie ogromne, pan Maciej Białek, nauczyciel, a w jego imieniu nagrodę odbierze pani Joanna Szafrańska. Czy jest pani, myślę, że wszyscy znają pana, mam nadzieję, Macieja Białka, ociemniałego nauczyciela. Nie ma, nie widzę pani Szafrańskiej. Tak? Dobrze, okej. Jest pani. O, zapraszamy. I poprosimy panią, tak, poprosimy panią Elenę. Tak, panią Elenę. Pani Elena, dyrektor.
Zapraszamy panią Elenę Świątkowską, dyrektor Fundacji Szansa dla Niewidomych, do wręczenia dyplomu.
Jest. Pani tutaj z uniwersytetu. Czy na sali jest jeszcze pani Joanna Szafrańska, by odebrać w imieniu pana Macieja Białka? Nie ma, nie widzę. Nikt się do nas nie zbliża. Trzecie miejsce też Łukasz Mroziński, doradca zawodowy z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Łowińskach. A że razem z nim wspólnie w jednym gabinecie pracuję, pozwolę sobie w jego imieniu odebrać ten dyplom, to wyróżnienie.
Teraz idole w kategorii firma-instytucja. Pierwsze miejsce zajęła niewidzialna wystawa w Warszawie. Tutaj przedstawiciel wystawy w Warszawie odebrał nagrodę podczas naszej wczorajszej gali. Drugie miejsce w kategorii firma-instytucja zajmuje Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Bardzo gratulujemy. Trzecie miejsce w tej kategorii otrzymuje Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Majewskiego w Dżonkowie. I ex aequo, trzecie miejsce również w kategorii firma i instytucja. Idola otrzymuje Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Gratulujemy.
Myślę, że ważny idol, idol środowiska, czyli ta osoba, która tak bardzo jest przez państwa zauważona, a przez też tutaj Radę nominowana. Pierwsze miejsce otrzymał Tomasz Koźmiński i odebrał nagrodę na gali wczorajszej na Torwarze. Drugie miejsce Dariusz Linde. Zapraszamy pana Darka serdecznie. Jest, można klaskać, podchodzi do nas. Tutaj pan Janusz pomaga. Tak, tutaj jeszcze kawałek. O, jesteśmy tu, pani dyrektor wręczy. Pamiątkowe zdjęcie. Ja staram się wychodzić z kadru. Trzecie miejsce. Wojciech Makowski. Zapraszamy pana Wojciecha do odebrania wyróżnienia, nagrody, dyplomu. Czy jest pan Wojciech? Nie widzimy. Idzie? Idzie? Idzie. To zapraszamy tutaj. Idzie pan Wojciech. Pani przewodnik tutaj w naszą stronę, środkiem między państwem przechodzi młody człowiek, wielki pływak, wszyscy o tym dobrze wiemy. Tak, pan Wojciech odbiera nagrodę, tak, dyplom za trzecie miejsce idol środowiska. Gratulacje, uścisk od pani dyrektor, zdjęcie, to wszystko ma miejsce tutaj pod ekranem. Okej, dziękujemy. I trzecie miejsce też ex aequo, pan Przemek Bielecki. Zapraszamy pana Przemysława. O. Widzi pan dyrektor, pana Przemysława? Nie? Okej. Przejdziemy dalej do kolejnych idoli.
Teraz kategoria media. Pierwsze miejsce w kategorii media, jak już wybrzmiało przed chwileczką, otrzymuje pan Dariusz Szpakowski. Gratulujemy. Dziś akurat pana Dariusza nie ma razem z nami. Nie widać. Drugie miejsce otrzymuje Krzysztof Skowroński. Czy pan Krzysztof jest tutaj razem z nami? Chyba nie ma. Więc przechodzimy do miejsca trzeciego. Miejsce trzecie w kategorii media. Idola otrzymuje Teatr Telewizji. Gratulujemy i zapraszamy przedstawiciela. Przechodzimy teraz do kategorii urząd. Pierwsze miejsce Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Pan Tomasz odebrał nagrodę podczas naszej wczorajszej gali. Drugie miejsce Urząd Miasta Gdyni. Gratulujemy. I trzecie miejsce w kategorii urząd otrzymuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. Zapraszamy przedstawiciela. A teraz dodatkowa kategoria, mianowicie idole specjalne. Tutaj chcielibyśmy wyróżnić pana Stanisława Kotowskiego. Zapraszamy do nas. Czy jest pan Stanisław? Jest pan Stanisław. Zapraszamy. Gromkie brawa.
To trochę trwa. Pan Stanisław przechodzi przez środek między rzędami. Zapraszamy do nas, tutaj w naszą stronę. Jeszcze do przodu, jeszcze kawałek. Jeszcze tutaj do pani dyrektor. Zapraszamy. Cóż się tutaj dzieje? Wręczenie dyplomu. I tak jest, uścisk dłoni. I jeszcze zdjęcie było. To wszystko się tutaj odbyło. Pani Donata Kończyk. Zapraszamy panią Donatę do odebrania. Oj, jeszcze tutaj pani dyrektor biegnie, żeby idola wręczyć. Pan Stanisław bardzo szybko odchodzi, a pani dyrektor dogoniła i wręczyła idola, statuetkę idola. To wszyscy wiemy, jak wygląda. Tak, pani dyrektor. Witamy już panią Donatę Kończyk. Tutaj zapraszamy. Też już pani Donata do nas przybyła. Wręczenie idola i dyplomu. Statuetka. Tak jest. I uścisk, gratulacje. Jest zdjęcie. A zdjęcia będą bardzo potrzebne, żeby Help, to czasopismo, było bardzo bogate graficznie, żeby wszyscy wyróżnieni mogli się znaleźć na kartach tego pisma. Pan Artur Pozorek. Zapraszamy pana Artura po odbiór idola specjalnego i dyplomu. Czy jest pan Artur? Niech krzyknie. Jest! Zapraszamy pana Artura bardzo serdecznie. Pan Artur podchodzi, tu pani dyrektor.
Dzień dobry.
Wręczony dyplom. Uścisk dłoni. Dziękuję, mi też. O, dziękuję bardzo. I pani dyrektor wręcza statuetkę idola. Przepiękna statuetka. Zdjęcie. Pan Artur pokazuje wszystkim, jaką nagrodę dostał. Uśmiechnięty, sympatyczny. Kolejny idol specjalny to pan Paweł Kacprzyk. Zapraszamy bardzo serdecznie pana Pawła, który tutaj do nas mówił. Pan Paweł, dyplom. Wręcza pani dyrektor. Gratulacje. Przekazanie idola, zdjęcia. Wspaniały uśmiech. Jest. Bardzo dziękujemy za słowo. Poprosimy panią Martę Zielińską o odebranie idola. Wielkie, ogromne brawa dla pani Marty. Dzisiaj już druga nagroda, drugie wyróżnienie. Jest. Idol. Wspaniale. Pani Marta uśmiechnięta. Trzyma nagrodę. Zdjęcia. No i idola specjalnego otrzymał też pan Krzysztof Zanussi. Myślę, że znane nazwisko. No niestety nie przybędzie do nas na dzisiejsze spotkanie. Ale został wyróżniony. Bardzo dziękujemy pani dyrektor za to tutaj nominowanie i przyznawanie nagród.
Tak, pani dyrektor. Gratuluję serdecznie wszystkim wyróżnionym.
Wiemy, że na sali są osoby, mamy taki punkt tutaj w programie, wystąpienie gości specjalnych. Wiemy, że jest list od pani minister Rafalskiej i teraz to ten czas na to, żeby przeczytać. Zapraszamy serdecznie tutaj, żeby podzielić się tym listem. A, to przepraszam bardzo, ale to mieliśmy takie... A, proszę bardzo, zapraszamy od pani minister edukacji. Proszę bardzo.
Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło gościć tu dzisiaj wśród państwa. W Ministerstwie Edukacji Narodowej zajmuję się właśnie kształceniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego. Jest mi niezmiernie miło móc dzisiaj odczytać list od pani minister edukacji Anny Zalewskiej, której kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest bardzo bliskie i myśli o tym, jak rozwiązać problemy tej grupy uczniów. Panie prezesie, niestety pana prezesa nie ma obecnie, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie na wielkie spotkanie niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich w ramach 15. edycji konferencji Richa Forten Blind in Poland. Ta wspaniała inicjatywa w tym roku prowadzona pod hasłem My nie widzimy nic, a wy czy widzicie nas? W niezwykle trafny sposób informuje o potrzebach osób niewidomych i słabowidzących. Państwa przedsięwzięcie zwraca uwagę całego społeczeństwa na obecną sytuację, problemy, ale i wyzwania, z którymi mierzą się osoby niewidome, słabowidzące oraz ich bliscy w codziennym życiu. Co ważne, tworzycie przestrzeń do dyskusji o edukacji uczniów niewidomych i słabowidzących w szkołach i placówkach systemu oświaty. Dzisiejsza konferencja to również dobry czas na wymianę doświadczeń i rozmowy o tym, jak skutecznie włączać tę grupę osób w aktywne życie społeczeństwa, wykorzystując m.in. nowoczesne technologie. Życzę Państwu, aby ta konferencja była inspirującą płaszczyzną wymiany myśli i polem do owocnej dyskusji, umożliwiającej podejmowanie skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niewidomych, słabowidzących oraz ich bliskich. Z wyrazami szacunku minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Przekażę ten list żonie pana prezesa.
Po raz trzeci pan Marek przy mikrofonie. Zapraszamy panie Marku. Tak, do mównicy. Bardzo dziękujemy za miłe słowa z Ministerstwa Edukacji.
Poczekaj,
tak, można mówić panie.
Drodzy państwo, ja po raz trzeci, bo tyle mam obowiązków, więc proszę państwa, no więc już pochwaliliśmy tutaj Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest głównym, że tak powiem, dotacjodawcą i sponsorem tej uroczystości, konferencji i wczorajszej gali, ale nie jedynym. Drodzy państwo, ogromne słowa wdzięczności dla pana marszałka Adama Strozika, dla szefa, że tak powiem, naszego województwa, który zechciał pomóc Fundacji Szansa dla Niewidomych w zrealizowaniu tej inicjatywy i w płaceniu kosztów wkładu własnego. To jest ogromna pomoc finansowa i też wielka empatia okazana i przez pana marszałka, i przez jego współpracowników. Chciałbym poprosić pana Artura Pozorka o zabranie głosu. To jest pan dyrektor, ale drodzy państwo, taki skomplikowany ten departament, że nie jestem w stanie tego powiedzieć. Pan Artur, mam nadzieję, mi za chwilę w tym pomoże. To jest dział, który zajmuje się pomocą społeczną, drodzy państwo, w całym województwie, a pan Artur osobiście i kandydował w naszym konkursie na Idoli jako urzędnik, kandydował dlatego, że od wielu lat, drodzy państwo, współpracuje z niewidomymi i niepełnosprawnymi wszystkich grup i okazywał wielokrotnie pomoc dla naszego środowiska. I tym razem również, drodzy państwo, wielkie brawa dla pana marszałka i dla pana dyrektora Artura Pozorka, którego poproszę o zabranie głosu.
Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, zdaję sobie sprawę, że dobre przemówienie to krótkie przemówienie, dlatego chciałbym w imieniu pana marszałka Adama Strozika, który niestety ze względów zdrowotnych nie mógł być dzisiaj z nami obecny, serdecznie państwa pozdrowić, życzyć wielu sukcesów, bo chociaż jest dużo do zrobienia i dużo już zostało zrobione, to myślę, że właśnie państwa inicjatywy, państwa ciężka praca powoduje, że ten świat staje się lepszy, otwarty, przyjazny dla wszystkich. I chciałbym, aby taki właśnie świat w dalszych perspektywach naszego działania jako samorządu województwa był coraz bardziej przyjazny, aż w końcu będziemy mogli powiedzieć, że całkowicie czujemy się wszyscy tutaj jak w domu. Serdecznie dziękuję, gratuluję organizatorom Fundacji Szansa dla Niewidomych, fantastycznego przedsięwzięcia. Pozdrawiam.
Drodzy Państwo, i następne podziękowania. Otóż, czy Państwo wiedzą, jak bardzo miasto Warszawa pomaga niewidomym, niedowidzącym w tej chwili? To znaczy w tej chwili, to znaczy od lat. I zechce? Drodzy Państwo, więc w Warszawie, drodzy Państwo, niewidomi mogą otrzymać za bardzo niewielką odpłatnością smartfony, żeby móc się poruszać po mieście z nowymi aplikacjami, takimi aplikacjami, które opowiadają o miejscach, które mijamy, wędrując po tym mieście. To jest aplikacja, która jest przeznaczona zarówno dla niewidomych, niedowidzących, jak i wszystkich mieszkańców, ale też z myślą o turystach, żeby poznawać to miasto, żeby trafiać w tym mieście, żeby w tym mieście dobrze się czuć, żeby go chcieć odwiedzać, żeby chcieć w nim żyć i tak dalej. Otóż niewidomi w Warszawie chcą żyć. Ja wiem, że jesteście Państwo ze wszystkich miast i województw w Polsce. Nie obrażajcie się na warszawiaków. Po prostu Warszawa niech stanie się dla Was jak najlepszym przykładem dobrej działalności. Drodzy Państwo, również miasto Warszawa podjęło decyzję, a osobiście zawdzięczamy to panu Tomaszowi Pactwie, który będzie dzisiaj u nas na spotkaniu z Państwem. Zdecydowało miasto o pomocy finansowej dla Fundacji Szansa dla Niewidomych, żeby zrealizować to spotkanie dzisiejsze i wczorajsze. W imieniu miasta i pana Tomasza Pactwy oddam głos i zabierze głos pani Donata Kończyk. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Troszkę zostałam wywołana do odpowiedzi, więc przede wszystkim to myślę, że to, że te spotkania się odbywają od wielu lat i to, że odbywają się w Warszawie, świadczy też o tym, że Warszawa dba o to, żeby mieszkańcom Warszawy, miasta, żyło się coraz lepiej. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest tak, że za każdym razem widzimy coraz bardziej nowe wyzwania i też Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa chce podejmować te działania i chociażby to, że od stycznia tego roku w Warszawie działa pełnomocnik do spraw dostępności, to jest właśnie jakby odpowiadanie na to, że poszukujemy sposobów rozwiązywania i odpowiadania na potrzeby wszystkich mieszkańców. A wirtualna Warszawa, systemy nawigacji, wyposażania mieszkańców, telefony, to jest tylko jeden z elementów. Mówimy o kulturze bez barier, mówimy o dostępnych środkach komunikacji i całej masie rzeczy, która jest potrzebna, żeby nam wszystkim żyło się wygodnie. Dziękuję.
Tak, już się zapinam. Drodzy Państwo, i po raz kolejny przyszło mi stanąć przed mikrofonem, ale cóż, korzystając z tego, że dowiedziałem się, że jest wśród nas pani Małgorzata Wypych, pani poseł Małgorzata Wypych, ja bardzo serdecznie proszę panią Małgorzatę o tutaj do nas i o zabranie głosu. Drodzy Państwo, pani poseł Małgorzata Wypych jest moim zdaniem, ale mam nadzieję, że również państwa, w Państwa opinii, najważniejszych posłem dla niewidomych i niedowidzących, bo otóż stworzyła zespół parlamentarny, który zajmuje się właśnie problemami naszego środowiska. Bardzo wiele sobie po tym zespole obiecujemy, a mianowicie dążymy do tego, a ja jestem jego uczestnikiem, znaczy uczestnikiem prac tego zespołu. Mamy nadzieję, że stworzymy wspólnie jakieś prawne propozycje dla parlamentu, żeby poprawić sytuację niewidomych. Jak ja mówiłem tutaj w swoim pierwszym wystąpieniu, co by nie rzec, bieda dotyka przede wszystkim takie środowiska jak nasze. To wykluczenie przecież panuje przede wszystkim wśród niewidomych, niedowidzących i innych niepełnosprawnych. To, drodzy Państwo, jest dużo do zrobienia. Na zespołach parlamentarnych opowiadamy o tych problemach, tak przekazujemy pani poseł i jej współpracownikom, jak to jest być niewidomym, jak niewidomi żyją w tym kraju. Jaki to jest właśnie ten świat dotyku i dźwięku? Czego nam brakuje? Oczywiście brakuje nam czego przede wszystkim, drodzy Państwo? Czego nam brakuje? Pieniążków, tak? Bo empatii, drodzy Państwo, to tutaj na tej sali na pewno już nie brakuje. Tutaj goście specjalni, którzy do nas przyszli, to przyszli dlatego, że właśnie chcą z nami być. A pamiętają Państwo, jesteśmy w trakcie przecież nie tylko Rehab for the Blind in Poland, ale też inicjatywy, jesteśmy razem. Czy jest pani poseł już tutaj?
Już jestem.
Jest już pani Małgorzata. Serdeczne brawo dla pani poseł. A ja już, drodzy państwo, naprawdę się oddalę od mikrofonu, bo nadchodzi godzina 12. Bardzo proszę.
Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Mogę powiedzieć, że tak samo czuję się wywołana do odpowiedzi, ale te kilkanaście miesięcy temu powiedzieliśmy A i teraz właśnie mówimy B, a to była decyzja o powołaniu tego zespołu. Rzeczywiście zespół jest taką platformą, która ma przekazywać państwa problemy na grunt parlamentu, czyli tam, gdzie się tworzą te ustawy. Uczestniczy również w nich pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych i mam nadzieję, że tak jak to pan Marek powiedział, będzie można pochwalić się pewnymi ustaleniami, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Z tego co wiem, obecnie rozpatrywana jest sprawa dotycząca orzecznictwa, jak gdyby co zrobić z tymi siedmioma systemami, które są i w ramach których są państwo również orzekani. Z takich spraw, które nas czekają, które są wyzwaniem, mam nadzieję również i dla państwa będą czymś nowym, mianowicie duża konferencja właśnie w Sejmie, w sali kolumnowej poświęcona kompleksowej rehabilitacji zarówno medycznej, jak i społecznej, jak i zawodowej. Mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać już osiągnięcia te, które państwo jako środowisko mają. Między innymi właśnie o tym dowiadujemy się w trakcie zespołów, że nie trzeba wyważać tych otwartych drzwi, a trzeba po prostu o tym mówić. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę, szczególnie właśnie z Fundacją Szansa dla Niewidomych i właśnie pokazywania tego, że pomimo tego, że państwo nie widzą, to państwo bardzo dużo widzą. Dziękuję bardzo.
Panie Marku, czy jeszcze goście specjalni zapowiadani przez pana, panie Marku? Nie, już nie. Mamy tutaj w programie kolejny punkt. 25 lat Fundacji Szansa dla Niewidomych. I pan Marek powiedział, że już o tym mówił. Dlatego jesteśmy gotowi rozpocząć sesję merytoryczną, czyli pierwszy wykład, referat, który wygłosi do nas pani profesor Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. Pani profesor jest pracownikiem naukowym warszawskich uczelni. Od wielu lat kreuje dziedzinę rehabilitacji osób niewidomych w Polsce. Jest, i to bardzo ważna informacja, członkiem Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych. Rada oczywiście ta pełni rolę doradczą. Gdy mówimy, że fundacja ma charakter ekspercki, to dzięki temu, że takie wybitne osobistości jak pani profesor doradzają fundacji. To pani profesor wyznacza nam kierunek, pomaga samym niewidomym, stawia nam nowe wymagania, wyzwania. Polska ma być krajem dobrze dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych wzrokowo. Poprosimy panią profesor o wystąpienie. Czy pani profesor woli tutaj, czy z mównicy? O, jeszcze z panem profesorem.
Tak,
o,
bardzo nie wiem tylko, czy działa ten mikrofon.
O, obydwa działają. Tak? Proszę bardzo. Mamy taką prośbę ogromną, że warto wysłuchać czegoś w skupieniu. I to jest tak, że jak gdzieś ktoś chodzi, ktoś przeszkadza, to ja staram się być cicho, ale inny nie korzysta z tego. Dlatego jeżeli ktoś już naprawdę bardzo musi, to po cichutku, ze spokojem, rozumiem, to już trwa, więc toaleta, różne inne rzeczy. Wykład jest niezmiernie ciekawy, więc dajmy szansę wszystkim wysłuchać go w skupieniu tego, co tutaj pani profesor ma nam do zaoferowania.
Dzień dobry paniom.
Dzień dobry panom. Tylko na drodze.
Muszę zacząć od podziękowania. Chcę powiedzieć, że to odznaczenie, które otrzymałem dzisiaj, ma dla mnie szczególne znaczenie. Dostałem je bowiem na wniosek swoich wychowanków. Jestem przekonany, że zarówno na początku naszej znajomości w Laskach, a także przez lata współpracy i przyjaźni robiliśmy rzeczy pożyteczne i niezwykłe. Dziękuję bardzo.
Wszyscy, którzy nas znają, to wiedzą, że my zwykle występujemy w duecie. Jesteśmy takim małżeństwem tyflologicznym. W naszym wystąpieniu omówimy zagadnienia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i rehabilitacji na różnych poziomach kształcenia, a także przygotowania tyflopedagogów. W Polsce mamy ugruntowaną dobrą tradycję w zakresie praktyki i teorii tyflologicznej, budowaną przez ludzi wyjątkowych. Szczególnie chcemy podkreślić znaczenie działalności samych osób niewidomych. Wyjątkowym przykładem jest matka Elżbieta Czacka. Już dzisiaj było o tym też mówione, że jej dzieło ma już ponad stuletnią historię i jeszcze dzisiaj będzie szerzej omawiane. Przejdźmy do wczesnej interwencji.
Będą tu różne migawki dotyczące przeszłości, a także i współczesnej praktyki. Chcę powiedzieć, że rodzice dzieci niewidomych często już po pierwszych informacjach dotyczących poważnych zaburzeń widzenia ich dziecka zawsze oczekiwali wiedzy o medycznych możliwościach zmiany tego stanu. W czasach PRL-u, na przykład dla dzieci z chorobą nowotworową gałki ocznej, ratunku trzeba było szukać w Wielkiej Brytanii. Wykorzystując znajomości z lasek i z Polonią angielską, organizowano wyjazdy do kliniki specjalizującej się w tego typu operacjach zmian oczu. Często ratowano w ten sposób widzenie dziecka. Ten społeczny ruch trwał przez wiele lat. Rodzice dzieci chorych odgrywali wtedy kapitalną rolę. Inną formą wsparcia wtedy rodziców i ich niewidomych dzieci były wakacyjne turnusy organizowane przez PZN. Organizacją tych turnusów i ich merytoryczną podstawą zajmowali się entuzjastycznie niewidomi, ich widzący również widzący specjaliści, jak i sami rodzice. Wiele informacji z ośrodków amerykańskich i zachodnioeuropejskich dotyczących postępowania z dzieckiem w pierwszym etapie życia zdobywano często poprzez prywatne kontakty i tłumaczenie tekstów. To samo działo się również w Laskach, gdzie przez Fundację Nowojorską docierały do nas nie tylko pieniądze, ale również i informacje dotyczące aktualnej rehabilitacji osób niewidomych. Obecnie na terenie Polski istnieje wiele zespołów wczesnego wspomagania rozwoju niewidomego dziecka. Są one organizowane przez publiczne szkoły i ośrodki, a także przez organizacje pozarządowe. Rodzice z dziećmi, rodzice i ich niewidome dzieci bardzo wcześnie po ich narodzeniu mogą spotkać się tam na krótkich konsultacjach lub na turnusach organizowanych w czasie roku szkolnego i wakacji. To, co robiliśmy w tym zakresie w Laskach, a później także na Krymie we współpracy z ukraińskimi i rosyjskimi dziećmi, ich rodzicami i specjalistami, zostanie na zawsze w naszych sercach. Jeśli chodzi o edukację, w roku 1999 kształcenie uczniów niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, zostało włączone do zasadniczego nurtu oświaty. Oznacza to, że uczniów tych obowiązuje ta sama podstawa programowa i system oceniania i egzaminowania, niezależnie od tego, czy uczą się oni w szkole specjalnej, integracyjnej czy ogólnodostępnej. To samo nie znaczy jednak tak samo. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzroku mogą zostać skierowani do zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowania przedszkolnego, kształcenia w różnych formach. Celem uwzględnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka, a także zapewnienia możliwości dostosowania form przygotowania przedszkolnego oraz form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka, działają zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. I wydają one orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Niezwykle istotną sprawą jest fakt, że obecnie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii to rodzic lub prawny opiekun dziecka decyduje, w jakiego typu szkole lub placówce będzie się ono uczyło i wychowywało. Nie jest to wybór na całą drogę edukacyjną. Niewidomy uczeń może rozpocząć naukę w szkole specjalnej, a później uczyć się razem z widzącymi kolegami, koleżankami w szkole znajdującej się blisko miejsca zamieszkania. Orzeczenia i opinie te mają potrójne znaczenie. Po pierwsze, stanowią podstawę do przydzielenia dla ucznia i wychowanka z niepełnosprawnością wzroku odpowiednio wyższej wagi państwowej subwencji oświatowej. Od 2015 roku samorządy muszą przekazywać do szkół, w których uczą się niepełnosprawni uczniowie, całą naliczaną dla nich kwotę subwencji w myśl zasady pieniądz idzie za ucznia. Drugie ważne znaczenie orzeczenia i opinii to obowiązek realizowania przez szkołę zawartych w nich zaleceń. Należy wymienić tu organizowanie zajęć z orientacji przestrzennej, terapii widzenia, naukę systemu Braille'a, zajęcia specjalistyczne, oddziaływania z zakresu rehabilitacji podstawowej oraz zamieszczone w opiniach uwagi do realizacji programu zastosowania odpowiednich środków i sprzętu. Orzeczenia są potrzebne również w przypadku przystąpienia uczniów niewidomych i słabowidzących do sprawdzianu w szkole podstawowej oraz egzaminów gimnazjum i egzaminu maturalnego. Uczniowie ci otrzymują wcześniej arkusz egzaminacyjny przygotowany w piśmie Braille'a lub powiększonym drukiem. Przedłużono tym uczniom czas wykonania zadań. Dostosowano dla nich nagrania w części językowej. Zezwolono na korzystanie ze sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, które zdający używają w procesie dydaktycznym oraz zapewnienia obecności tyflopedagoga, jeśli istnieje taka potrzeba. Pierwsze spotkania RECHA ograniczały się przede wszystkim do prezentacji sprzętów pozwalających między innymi uczniom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z komputerów i różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego. Na naszym obecnym spotkaniu będzie można zobaczyć wiele interesujących rozwiązań związanych z nauczaniem pojęć orientacji przestrzennej, rysowania i odbioru rysunków, wykresów technicznych, geograficznych i przekazem sztuki dla uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Poznacie Państwo również wiele propozycji związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego, zajęć sportowych i prowadzeniem ciekawego życia. I na koniec takie krótkie wspomnienie dotyczące wizerunku osoby niewidomej. Kilka lat temu prowadziłem zajęcia w ramach projektu organizowanego w miejscowości nadmorskiej. Wtedy dopiero pojawiały się urządzenia z nawigacją dla niewidomych. Po zajęciach poprosiłem niewidomego wykładowcę, którego znałem od dawna, aby pokazał mi w praktyce możliwości tego urządzenia. Wyznaczyliśmy cel i zdaliśmy się na głosowe wskazówki nawigatora umieszczonego w telefonie komórkowym. W drodze powrotnej znaleźliśmy się na głównej ulicy miasta. Zdarzenie to miało miejsce poza sezonem i byliśmy w tym momencie jedynymi przechodniami. W pewnym momencie zatrzymał się przed nami samochód na rejestracjach niemieckich. Kobieta po angielsku spytała się o drogę dojazdu do hotelu. Wojtek, pokaż klasę, powiedziałam do kolegi. Wpisał on nazwę hotelu i za chwilę po angielsku objaśnił trasę dojazdu. Widziałem reakcję kobiety odjeżdżającej Mercedesem. Podziwiała mężczyznę z białą laską, który udzielił jej wskazówek związanych z orientacją przestrzenną. Mówił biegle po angielsku, korzystając z nowoczesnego sprzętu mobilnego.
Edukacja akademicka. Od wielu lat na polskich uczelniach podejmowane są działania mające na celu wsparcie studentów z niepełnosprawnością, w tym słabowidzących i niewidomych. Na przykład w Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie wówczas pracowałam, funkcjonował bank lektorów i przewodników. A pomysłodawcą tego pomysłu był pan Marek Kalmarczyk, czyli zawsze był aktywny, wówczas był jeszcze studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Działania uczelni były sporadyczne. Wprowadzały różne udogodnienia konkretne osoby w konkretnych uczelniach. Nastąpiła zmiana, duża zmiana w 2007 roku, kiedy zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym uczelnie zaczęły otrzymywać ze środków publicznych dotacje na organizację edukacji wyrównującej szanse młodzieży z niepełnosprawnością. Wówczas to formy wsparcia zaczęły się coraz bardziej rozwijać. Są uczelnie, które rzeczywiście osiągnęły bardzo wysoki poziom, ale niektóre są dopiero na początku tej drogi. W ramach tych działań powstało wiele ciekawych, profesjonalnych rozwiązań, co niewątpliwie można dzisiaj uznać za istotne osiągnięcie szkolnictwa polskiego na poziomie akademickim w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnością. Pozostające, co też jest istotne, w zgodzie z ratyfikowaną przez Polskę 5 lat temu, w 2012 roku, konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jakie to najczęściej stosują udogodnienia uczelnie? Do podstawowych należy wydłużenie czasu egzaminu czy czas wydłużony na pracę zaliczeniową, adaptację materiałów dydaktycznych, informowanie wykładowców o potrzebach studenta, naturalnie za jego zgodą, udostępnianie prezentacji w wersji elektronicznej. Jedną z często stosowanych praktyk jest organizowanie warsztatów, wydawanie materiałów na temat praw osób z niepełnosprawnością i ich potrzeb. Te działania zwiększają świadomość członków wspólnoty akademickiej i zarówno pracowników, jak i studentów. W wielu uczelniach, przeważnie w bibliotekach uniwersyteckich, zostały utworzone stanowiska komputerowe z profesjonalnym sprzętem oraz oprogramowaniem wspierającym adaptację materiałów do potrzeb studentów z niepełnosprawnością. W mojej uczelni, w tej chwili w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powstała pracownia tyflologiczna, rzeczywiście z najnowocześniejszym sprzętem. Niewątpliwie dzisiaj też, to już było mówione, ważnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych są programy PEFRON skierowane do studentów z niepełnosprawnością. Wcześniej bardzo mi się ten program podobał, komputer dla Homera, to były takie początki. Później student 1, student 2, teraz aktywny samorząd, gdzie w module drugim cytuję, świadczy pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. PEFRON także organizuje bardzo interesujące konkursy pod nazwą Otwarte Drzwi. Są to konkursy na najlepszą pracę doktorską i magisterską o tematyce rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej. Uczelnie wyższe zajmują się także kształceniem tyflopedagogów i to też jest osiągnięcie polskie. Szczególne miejsce pod tym względem w Warszawie, ale i w Polsce zajmuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademia Pedagogiki Specjalnej. Dzisiaj też biorą udział w konferencji studenci tych uczelni. W programie dydaktycznym i naukowym od wielu lat znajdują się między innymi orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się niewidomych i słabowidzących, metodyka nauczania Braille'a, rehabilitacja wzroku, rehabilitacja osób niewidomych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nowoczesne technologie wspomagające edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością wzroku, metodyki przedmiotowe, metodyka czynności życia codziennego. Studia tyflologiczne prowadzone są na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Obecnie w coraz częściej realizowanej edukacji integracyjnej i włączającej duże znaczenie mają studia podyplomowe edukacji włączającej dedykowane nauczycielom zatrudnionym w szkołach powszechnych. Prowadzoną dydaktykę na specjalności tyflopedagogiki wzmacniają badania naukowe. Wymienię tylko przykładowe tematy badawcze, które w ostatnich latach były prowadzone pod moim kierunkiem. Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabowidzących, media w edukacji niewidomych, aktywność ruchowa dzieci niewidomych podczas zajęć prowadzonych metodą harcerską w warunkach integracji pozaszkolnej, potrzeby rehabilitacyjne osób ociemniałych w starszym wieku w zakresie wykonywania czynności codziennych, system punktowy Louisa Braille'a w edukacji niewidomych, strategia adaptacji pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych uczniów z niepełnosprawnością wzroku, przestrzeń w działaniu i wypowiedziach dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym. Niewątpliwie mamy duże osiągnięcia w zakresie metodyki nauczania orientacji przestrzennej i mobilności, a także w prowadzeniu badań naukowych w tym obszarze. Nasze doświadczenia i wiedzę przenosimy również za granicę Polski. Jesteśmy autorami programów i pracowaliśmy na tyflopedagogicznych studiach podyplomowych z zakresu orientacji przestrzennej nie tylko w Polsce, ale i na Litwie. Kształciliśmy z tego zakresu specjalistów z Ukrainy i Rosji. Również organizowaliśmy kurs dla sióstr franciszkanek służebnic krzyża i świeckich współpracowników wyjeżdżających do pracy w Afryce, w Indiach i na Ukrainie. W tych dniach w wydawnictwie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostanie wydana nasza książka dotycząca orientacji przestrzennej i poruszania się osób z niepełnosprawnością narządów wzroku, współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania. Uważam, że dorobek naukowy i dydaktyczny z zakresu tyflopedagogiki poprzez pracę absolwentów tej specjalności rzutuje na edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością wzroku, a tym samym na ich życie. Polska może się szczycić wieloma bardzo dobrymi rozwiązaniami w zakresie wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością wzroku, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, dobrej edukacji na wszystkich poziomach nauczania, od wczesnoszkolnej do akademickiej, prowadzonej rehabilitacji i wykorzystywania nowych technologii. Pracując ze studentami w ramach seminarium magisterskiego, również zauważyłam to, co już pan Kalbarczyk powiedział nieco wcześniej, że rzeczywiście wyniki badań wskazują na to, że niewidomym osobom w Polsce żyje się w różnych obszarach życia coraz lepiej z racji edukacji, z racji nowych technologii i rehabilitacji. Natomiast potwierdzam, że jednak uzyskanie pracy i to jest ten w tej chwili na pewno najważniejszy problem. Ale na wymienione czynniki mają niewątpliwie wpływ organizacje pozarządowe, w tym Fundacja Szansa dla Niewidomych, zarówno poprzez całą codzienną działalność, jak również poprzez organizowanie takich jak dzisiejsze wydarzeń naukowo-kulturalnych połączonych z wystawą nowoczesnych pomocy potrzebnym osobom niewidomym i słabowidzącym na wszystkich etapach życia. Otwartość Fundacji Szansa kształtuje pozytywne postawy społeczne i właściwe podejście do problemów społecznych osób z niepełnosprawnością wzroku.
Dziękujemy Państwu za uwagę.
I też się cieszymy, że przyszedł pan Szpakowski.
Bardzo dziękujemy pani profesor i panu Jackowi za ten dialogowany wykład. Bardzo nam tutaj się go dobrze słuchało. W międzyczasie dotarł do nas pan Dariusz Szpakowski. Witamy go oklaskami bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie.
Czekaj, Marku, wyprostuję ten mikrofon, żebyśmy lepiej...
Drodzy Państwo, ja jednak jestem po raz kolejny przed mikrofonem, ale właśnie dlatego, że nadrobimy to, czego nie udało nam się zrobić, co nie udało nam się zrobić wczoraj. Mianowicie przybył do nas pan Dariusz Szpakowski, który, jak Państwo zapewne pamiętają, brał udział w konkursie na Idola Mediów. I co się wydarzyło, drodzy Państwo? Pan Dariusz Szpakowski wygrał ten konkurs waszym głosowaniem i decyzją fundacji. Jest pan Dariusz obok mnie, już mu ściskam dłoń. Gratuluję serdecznie, drodzy Państwo. Ja jeszcze powiem dwa zdania, a za chwilę oddam głos panu Dariuszowi. Może w tym czasie zostanie wręczymy dyplom i statuetkę. Ja może przy okazji przypomnę, że statuetka, którą pan Dariusz ma w rękach, tak? Już ma pan w rękach statuetkę? To jest, drodzy Państwo, rzeźba. To wcale nie jest, że powiem, coś takiego, co można by sobie w sklepiku kupić. To jest dzieło sztuki profesora Andrzeja Dłużniewskiego, który, drodzy Państwo, był pracownikiem i wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I coś się stało. Był rzeźbiarzem, malarzem i pojechał na swoje biennale do Lublina. I co w tym Lublinie? Wracał samochodem, był zadowolony, że mu się udało, wszystko się powiodło. I uległ wypadkowi samochodowemu. Potem musiał być operowany wielokrotnie. Odzyskał zdrowie, ale nie odzyskał wzroku. Był niewidomym. Oczywiście wpadł w depresję. Myślał, że koniec i życia, i kariery zawodowej. A tymczasem jego przyjaciele na uczelni powiedzieli: nie, Andrzeju, musisz się trzymać, dasz radę. Przecież nie byłeś jedynie malarzem, byłeś również rzeźbiarzem, a słyszeliśmy, że są niewidomi rzeźbiarze. No jest na początku oczywiście nie wierzył, bo nadal był załamany, ale po dwóch latach uwierzył i zaczął rzeźbić już nie widząc. I drodzy Państwo, co wymyślił profesor Andrzej Dłużniewski? Mianowicie stworzył pracownię multimedialną, w której on rzeźbił, studenci malowali, dodawali do tego, drodzy Państwo, zapachy i dźwięk, muzykę i tak to powstały takie specjalne instalacje, bo to już trudno inaczej nazwać. Między innymi stworzył taką rzeźbę geonautów, myślał o takich mędrcach kosmicznych, którzy myślą o dobru ludzi. Fundacja Szansa zobaczyła tą rzeźbę i tą ideę i kupiliśmy tą rzeźbę, drodzy Państwo, razem z prawami do wytwarzania i właśnie te statuetki są teraz wręczane naszym idolom już od wielu lat, a w tej chwili w rękach tę statuetkę trzyma kto? Pan Dariusz Szpakowski, który... Brawo! Który, drodzy Państwa, jest znany w całej Polsce, ale to, że tak powiem, nie jest dla naszego środowiska najważniejsze. Dla naszego środowiska, Panie Dariusz, jest najważniejsze, że jak Pan relacjonuje mecze i zawody wioślarskie, i kajakarskie, i już nie wiem co jeszcze, i co? No mecze piłki nożnej przede wszystkim, ale te wiosła i kajaki na olimpiadzie to pamiętamy, tak? I drodzy Państwo, to niewidomy widz siedzący przed telewizorem naprawdę wie, co się dzieje. Zgadza się? I o to chodzi, żeby ktoś również w telewizji, owszem, nie mówił za dużo, ale mówił to, co daje nam szansę fajnego oglądania. Serdecznie gratuluję i już oddaję głos panu Dariuszowi. Jeszcze raz ściskam dłoń i ja już uciekam.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Marku, Panie Prezesie, proszę nie uciekać. Chciałem na Pana ręce podziękowania przekazać od siebie, a także podziękowania dla Państwa za ten wybór i przyznanie mi tak zaszczytnego wyróżnienia. Cieszę się, że przez parę lat, zapraszany przez Pana Marka, mogłem z Państwem spędzić chwil kilka. Spotykaliśmy się, relacjonowałem występy również ludzi, którzy nie widzą, którzy grali w piłkę jak przed rokiem. No i myślę, że to jest taka największa przyjemność. Oczywiście telewizja ma swoje prawa, nie można za dużo mówić, ale kiedy zaczynałem swoją pracę w radiu, już dzisiaj niestety świętej pamięci mój profesor i nauczyciel Bogdan Tuszyński mówił: Darek, mów tak, żeby ludzie to widzieli, zamknij oczy. Widzisz to? No szefie, nie. No to zrób tak, żebyś widział. I po latach miałem dużą satysfakcję, kiedy podjechałem na stację benzynową w czasach kartkowych, co pewnie Państwo pamiętacie. I wyszedł właściciel stacji i powiedział: od pana kartki nie biorę. Ja mówię: czemu? Bo mój ojciec nie widzi, ale dzięki panu widzi mecze piłkarskie, jak pan relacjonuje. Myślę, że to było dla mnie do dziś jest największe wyróżnienie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za nagrodę. Dużo zdrowia dla państwa. Kłaniam się również nisko pani profesor, która mnie witała. Dziękuję bardzo.
A my będziemy czekali na cudowne relacje z Moskwy albo gdzieś indziej z Mistrzostw Świata. Będziemy czekali. Pan Dariusz będzie opowiadał o tym, co robi rywal Lewandowski, jak strzela blamki w czasie Mistrzostw Świata w Rosji.
A teraz zapraszamy na kolejny wykład panią Elenę Świątkowską, czyli dyrektor Fundacji Szansa dla Niewidomych. Pani Elena, przypomnij nam, w czym przydaje się środowisku Fundacja Szansa dla Niewidomych. Czy jest to tylko nazwa, czy rzeczywiście prawdziwie oddolna, codzienna praca? Gdy przejrzymy się liście naszych projektów i wyczynów związanych właśnie z tą grupą specjalistów, jaka jest też w fundacji, jesteśmy naprawdę usatysfakcjonowani. O jej jakości świadczy nie tylko wielka liczba wydanych publikacji, ale przede wszystkim zawartość. Trudno nie doceniać takich nowatorskich książek jak Smak na koniuszkach palców, czy Znany wielu, czy Niewidomy może być prezydentem, albo też Dotykownik, Atlas grafiki wypukłej. Zapraszamy panią Elenę Świątkowską.
Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj tutaj z wyjątkowej okazji, mianowicie z okazji 25-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych. I chcielibyśmy wykorzystać ten moment, aby opowiedzieć Państwu trochę więcej o nas. Wiemy, że większość z Państwa jest z nami co roku. Obchodzimy dzisiaj 19. rocznicę konferencji Reha, jej 15. edycję. I z tej okazji po prostu kilka słów o tym, kim jesteśmy, po to, żeby uczcić to nasze 25-lecie. Więc organizacja, jaką znają Państwo dzisiaj, to owoc ćwierć wieku pracy wspaniałych ludzi, którzy za cel postawili sobie zmienić los niewidomych i słabowidzących w całej Polsce. Wszystko zaczęło się przed 92 rokiem, kiedy to grupa przyjaciół, zapalonych ideowców, postanowiła wziąć we własne ręce sprawy dotyczące poprawy losu niewidomych i słabowidzących. Wśród nich byli niewidomi pan Marek Kalbarczyk i pan Igor Busłowicz oraz widzący pan Jacek Kwapisz. W efekcie aktem notarialnym w dniu 10 stycznia 1992 roku ustanowiono fundację. Pan Jacek Kwapisz został jej pierwszym prezesem. Kiedy podjął pracę w Ministerstwie Edukacji Narodowej, społecznym prezesem fundacji został pan Marek Kalbarczyk. Pierwotna nazwa fundacji brzmiała Unia Pomocy Niepełnosprawnym – Szansa. Na początku swojej działalności fundacja zajmowała się wszystkimi niepełnosprawnymi, gdyż faktycznie jednoczyła działania wielu osób działających w różnych środowiskach. Później jednak zdecydowano, by skoncentrować się na pomocy osobom z niepełnosprawnością wzroku. Z biegiem lat jej nazwę zmieniono na tę dobrze dzisiaj znaną, na Fundację Szansa dla Niewidomych. Do roku 2006 fundacja działała tylko i wyłącznie dzięki pracy zapaleńców, na czele ze społecznym prezesem panem Markiem Kalbarczykiem. W fundacji nie było wtedy żadnych etatów, nie było najmu lokalu. Wszystkie działania utrzymywane były osobiście oraz poprzez firmę Altix, która użyczała fundacji swojej siedziby, telefonów czy chociażby adresu do korespondencji. Mimo ograniczonych warunków fundacja osiągała spore sukcesy. Z biegiem lat fundacja doczekała się swojej siedziby na ulicy Konwiktorskiej w gmachu Polskiego Związku Niewidomych. Później mieściliśmy się na ulicy Kawęczyńskiej, Kameralnej, by wreszcie osiąść na ulicy Chlubnej 88. Fundacja od początku swojego istnienia jest profesjonalnym organizatorem szkoleń rehabilitacyjnych przygotowujących osoby z niepełnosprawnością wzroku do podjęcia pracy i samodzielnego życia. Gdy więc w 1999 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołał program Komputer dla Homera, mający na celu dofinansowanie zakupu sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku, działacze fundacji obchodzili już 10-lecie inauguracji komputeryzacji niewidomych w Polsce. W 2004 roku, widząc rosnącą potrzebę bieżącego wsparcia niepełnosprawnych, Fundacja uruchomiła sieć tyflopunktów, czyli punktów konsultacyjnych, w których osoby z wadami wzroku oraz ich rodziny, a także inne osoby niepełnosprawne mogą zasięgnąć różnego rodzaju porad. Sieć wsparcia stopniowo rozwijała się. W roku 2012 na mapie Polski w każdym mieście wojewódzkim znajdował się jeden tyflopunkt fundacji. W roku 2007 we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przeszkoliliśmy w 250 szkołach nauczycieli w zakresie wykorzystania w procesie nauczania niewidomych i słabowidzących uczniów komputerowego sprzętu tyfloinformatycznego i oprogramowania. W tym samym roku w ramach konkursu Jan Paweł II, orędownik radości i nadziei życia, zorganizowaliśmy niewidomym dzieciom i młodzieży wyjazd do Rzymu i Watykanu. 3 lata później, w roku 2010, fundacja zorganizowała największą w historii środowiska akcję międzynarodową, polegającą na zbiórce środków na pomoc w odbudowie zasobów szkoły dla niewidomych w Krakowie, która ucierpiała w wielkiej powodzi. A to przecież tylko kilka z wielu akcji i wydarzeń z ostatnich 25 lat. Obecnie fundację tworzy blisko 40 etatowych pracowników, około 200 współpracujących z nimi ekspertów i niezliczona ilość wolontariuszy, bez pomocy których nie możemy sobie wyobrazić większości naszych akcji. Działamy pod okiem wspierającej nas merytorycznie wymienionej wcześniej Rady Fundatorów, Rady Patronackiej oraz prezesa Marka Kalbarczyka. Mamy to szczęście, że jednoczą się wokół nas wspaniałe autorytety. Radę Fundatorów tworzą pani profesor Leonora Burzańska, pani Renata Wardecka, pan Andrzej Pokorski, pan Igor Pusłowicz oraz pan Marek Kalbarczyk. Na przestrzeni lat skład Rady ulegał zmianie, jednak na uwagę zasługuje wieloletnie przewodnictwo pana Igora Busłowicza oraz pana Jacka Kwapisza. Ważnym i długoletnim członkiem Rady Fundatorów był niewidomy matematyk i fizyk profesor Witold Kondracki. Pana Marka przedstawiać nie trzeba. Powiem tylko krótko, że bez jego siły i niesamowitego życiowego doświadczenia fundacja nie byłaby tym, czym jest obecnie. Nie byłaby tak unikatowa. Ponieważ wyjątkowe w fundacji jest to, że ponad połowę pracowników stanowią osoby z niepełnosprawnością wzroku. Jest więc to podwójna szansa dla niewidomych. Jest to szansa dla szukających pracy, wykształconych ludzi, aby móc pracować zgodnie ze swoimi zdolnościami. Wielu niewidomych znalazło tutaj pracę i uwierzyło we własne możliwości. Jest to również szansa dla beneficjentów fundacji. Szansa na zdobycie wsparcia od ludzi, którzy sami na sobie sprawdzili wdrażane rozwiązania, którzy stanowią wcielenie idei aktywnej rehabilitacji. Aby pomieścić tak dużą liczbę specjalistów w dziedzinie tyflorehabilitacji, fundacja poza swoją siedzibą na wspomnianej już ulicy Chlubnej i z wspaniałym biurem na ulicy Modlińskiej utrzymuje kilkanaście placówek. Na pewno znają Państwo swoje tyflopunkty. Przyjechali Państwo tutaj do nas z właściwie wszystkich województw Polski. Mamy też gości zagranicznych. Także na pewno znają Państwo sieć tyflopunktów, która tworzy naszą fundację i w głównej mierze stanowi taki nasz oddolny punkt wsparcia. Ale oprócz naszej sieci tyflopunktów warto wspomnieć o naszym nowoczesnym salonie prezentacyjnym na ulicy Gałczyńskiego 7. Jest to miejsce niezwykłe i zawsze pełne ludzi, kierowane przez Darka Lindę, odznaczonego dzisiaj statuetką Idola, oraz wspaniałymi tyflospecjalistami i rehabilitantami Agnieszką, Kasią i Emilem. Na Gałczyńskiego znajdują się chyba wszystkie najnowocześniejsze i dostępne na rynku tyfloinformatycznym i tyflotechnologicznym sprzęty, których można samodzielnie dotknąć, obejrzeć i dobrać na miarę swoich potrzeb. Ponadto fundacja stale rozwija sieć swoich placówek wojewódzkich, o których wspomniałam wcześniej. Każdy tyflopunkt prowadzi specjalistyczne poradnictwo skierowane do osób niewidomych, słabowidzących i ich rodzin. Z konsultacji korzystają również przedstawiciele instytucji i organizacji zainteresowanych poprawą losu niewidomych. W każdym tyflopunkcie znajdują się niezwykłe urządzenia, dzięki którym niewidomi widzą więcej. Większość z Państwa bardzo dobrze zna swoje tyflopunkty i pracujących tam swoich tyflospecjalistów. Wiedzą więc Państwo, że te dwa zdania, o których wspomniałam, to zdecydowanie za mało, żeby w pełni oddać to wszystko, co dzieje się w Waszych oddziałach. Poza Polską działamy również na wschodzie Europy. Stale współpracujemy z niewidomymi w Rumunii i Białorusi, wzajemnie sobie pomagając i wymieniając doświadczenia. Mamy za sobą dużą akcję medialną Pomóż niewidomym na Ukrainie. To doskonały przykład empatii środowiska, chęć niesienia pomocy niewidomym przez niewidomych. Jeśli ktoś zadałby pytanie, czym zajmuje się fundacja, to można odpowiedzieć bardzo krótko. Nowoczesną tyflorehabilitacją niewidomych. Jednak pod tym lapidarnym stwierdzeniem kryje się bardzo, bardzo dużo. bo tak naprawdę robimy wszystko to, co jesteśmy w stanie zrobić, aby zmienić na lepsze los niewidomych i słabowidzących w całym kraju, a nawet na świecie. Popularyzujemy wiedzę na temat technicznych rozwiązań pomagających w życiu i pracy osobom z niepełnosprawnością. Docieramy bezpośrednio do osób zainteresowanych oraz odpowiednich instytucji. Pomagamy osobom indywidualnym, kwotę udzielonego wsparcia szacujemy na 4 miliony złotych. Organizujemy również szkolenia komputerowe dla niewidomych i słabowidzących. W ten sposób setki osób z niepełnosprawnością wzroku ma możliwość sprawniejszego funkcjonowania i znalezienia ciekawszej pracy. Nasze działania prowadzimy non-profit. Stale prowadzimy profesjonalne doradztwo w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu komputerowego. Współpracują z nimi najlepsi specjaliści w tej dziedzinie. Organizujemy również konkursy dla osób słabowidzących, niewidomych, dla uczniów, w tym na tematy związane z nowoczesną rehabilitacją. Organizujemy też konkursy grantowe, między innymi Jestem lepszy od, czy ciekawe konkursy prozawodowe, takie jak Ostatnia deska ratunku. Staramy się pomagać wszystkim zainteresowaniom w zrozumieniu problemów tego środowiska, by środki przeznaczane w naszym kraju na rehabilitację były wydawane w sposób naprawdę optymalny. Wreszcie realizujemy przeróżne akcje i projekty, które wymykają się stereotypowemu postrzeganiu niewidomych. Latamy balonem, jeździmy samochodami, wznosimy się w szybowcach, gramy w teatrze, ćwiczymy samoobronę, jeździmy tandemami, strzelamy bezwzrokowo i również bezwzrokowo gotujemy. Zwiedzamy muzea, odwiedzamy biblioteki, ogrody zoologiczne, jeździmy na wycieczki. Mamy też swój wkład w popularyzację sportów. Pan Marek Kalbarczyk opracował specjalne zasady bezwzrokowej gry w ping-ponga. Dzięki temu widzący mogą grać z niewidomymi i wszyscy mają równe szanse. Fundacja jest też liderem w wydawnictwach dla niewidomych i słabowidzących. Mamy na swoim koncie blisko 300 publikacji, znanych i lubianych. Przytoczę kilka najbardziej znanych tytułów, wydanych zarówno w brajlu, jak i w druku transparentnym. Jest tu wspomniany wcześniej Smak na koniuszkach palców, wybitna książka kulinarna stworzona z panem Piotrem Adamczewskim. Jest też książka historyczna o Janie Karskim. Jan Karski, wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei. Wspaniała książka historyczna Dotyk Solidarności. Dobrze znany i lubiany poradnik Czy niewidomy może być prezydentem? Oraz dotykownik Atlas wypukłej grafiki. Ta ostatnia pozycja jest wyjątkowa, ponieważ została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Pan autor, pan Marek Kalbarczyk, który jest autorem, i fundacja jako wydawca zostali uhonorowani nagrodą. Obok publikacji książkowych wydajemy również kwartalnik Help, którego pomysłodawcą i redaktorem naczelnym jest pan prezes. To wszystko naprawdę wyjątkowe pismo, tworzone w dużej mierze również przez was, przez czytelników. Dzielimy się w tym piśmie ze wszystkimi tym, co codziennie w naszej pracy zdołamy zebrać, co jest interesujące, co jest ciekawe na temat ciekawostek tyflorehabilitacyjnych. Dzielimy się też tym, co dzieje się w naszej fundacji, wszystkimi fajnymi wydarzeniami, wyjściami. Dlatego to pismo jest tak popularne, żywe i ciekawe. Dbamy również o to, aby o niepełnosprawnych mówiono, żeby było nas widać na mieście, ale tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wystarczy przypomnieć naszą chyba najbardziej znaną akcję Tyflobus. Nasz mobilny gabinet ze sprzętem tyflorehabilitacyjnym odwiedziło tysiące osób w całym kraju. Również nasze tegoroczne regionalne gale w Krakowie, Lublinie, Gdańsku, Szczecinie, Kielcach, Opolu, Katowicach i Wrocławiu to przykład świetnego eventu zorganizowanego przez niewidomych dla widzących. Organizujemy też konferencje tyflorehabilitacyjno-edukacyjne, m.in. w Warszawie, w Serocku, w Szczecinie czy też w Opolu i również w wielu innych miastach całego kraju. Zależy nam, aby stale propagować ideę świata dostosowanego do potrzeb osób niewidomych, świata otwartego na każdą niepełnosprawność. Jesteśmy obecni na wyjątkowych światowych konferencjach i targach dotyczących niepełnosprawności wzroku. Między innymi wystarczy wymienić choćby jedno z najbardziej znanych, Sight City we Frankfurcie. Nasi sympatycy mówią o nas, że działamy, bo nie widzimy przeszkód. Mówiąc o działalności fundacji, chciałabym jeszcze wspomnieć osobno o naszym największym dokonaniu, a mianowicie o organizowanej od 1999 roku konferencji Reha for the Blind in Poland. Dzisiaj gromadzimy się podczas 15. edycji. I o Reha śmiało można powiedzieć, że stała się najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie tyflorehabilitacji w naszej części Europy. Konferencja oprócz swojej merytorycznej wartości jest połączona z wystawą sprzętu tyflospecjalistycznego, na którą i w tym roku serdecznie Państwa zapraszamy. Reha jest wyjątkowa również dlatego, że stanowi okazję do integracji, wymiany doświadczeń i poznania świata dotyku i dźwięku przez ludzi widzących. Mówiąc o Reha, nie sposób też nie wspomnieć o naszej wczorajszej gali Reha for the Blind, która jest integralną częścią naszego spotkania. Gala, na której zgromadziliśmy się wczoraj na warszawskim Torwarze, jest wydarzeniem, o którym będziemy mówić przez lata. To było ogromne spotkanie dedykowane niewidomym oraz działaniu na rzecz zmiany postrzegania ich przez resztę społeczeństwa. Cieszymy się, że naszą ideę świata otwartego dla niewidomych poparło tylu artystów i ludzi dobrego serca. Jeszcze słowo. Dziękuję Państwu za cierpliwość, ale jeszcze słowo, ponieważ nie sposób nie wspomnieć o nagrodach i wyróżnieniach, które przez 25 lat zebrała nasza fundacja. Nie każdy potrafi zrealizować swoje marzenia, a po prostu założycielom i pracownikom fundacji się to udało. Postawiliśmy sobie trudne cele, na które po prostu jednak nas nie przerosły i przeciwnie, umocniły w wierze, że da się zrobić wiele dobrego i mamy jeszcze nadzieję, że wiele dobrego jest przed nami. Fundacja i jej działacze przez lata swojej owocnej aktywności zdobyli naprawdę wiele nagród. Najważniejsze z nich to z pewnością medal 20 lat systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, Grawerton w dowód uznania od ministra Jarosława Dudy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, wyróżnienie od marszałka województwa lubuskiego, list gratulacyjny z okazji 20-lecia fundacji od prezydenta miasta Opola, wyróżnienie od prezydenta miasta Białystok, wyróżnienie od rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, tytuł Człowiek bez barier 2010 dla prezesa fundacji. Do wymienionych wyróżnień oczywiście dołączają przekazane dzisiaj przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Byliśmy świadkiem wręczenia wspaniałych odznaczeń. I cieszy nas bardzo, że również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyróżnił naszą organizację i osobiście pana prezesa w 20-lecie systemu wsparcia, a w 25. rocznicę ogłosił, że nasza fundacja jest w czołówce jego współpracowników. Stale uczestniczymy również w ważnych komisjach dialogu pomiędzy niewidomymi a władzami. W tym roku pan prezes Marek Kalbarczyk został powołany do Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych przy ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej. Działamy również w zespole parlamentarnym do spraw niewidomych, który stworzyła i prowadzi pani poseł Małgorzata Wypych. Fundacja Szansa Niewidomych działa na przekór stereotypom. Pozwala widzieć więcej nam, niepełnosprawnym, oraz wszystkim widzącym, którzy zbliżając się do naszego świata, uczą się zrozumienia świata dotyku i dźwięku. Dziękuję za uwagę.
Bardzo, bardzo dziękujemy pani dyrektor, pani Elenie, za pokazanie nam tej wielkiej pracy fundacji. Nie sposób w tak krótkim czasie opowiedzieć o wszystkim, dlatego bardzo się cieszymy, że tyle informacji do nas dotarło. Teraz poprosimy o zabranie głosu siostrę Benitę, która opowie nam o stuletniej tradycji w pracy z osobami niewidomymi w XXI wiek. To takie połączenie tej niesamowitej pracy, która trwa już 100 lat. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach współpracuje i jest współorganizatorem także Rechy od wielu lat. Udało się doprowadzić do owocnej współpracy stowarzyszenia i ośrodka, w którym nasi działacze też zostali wyróżnieni. Ja mam jeszcze malutką prośbę, powtarzam już to kolejny raz. Jak jesteśmy na tej sali, to spróbujmy wysłuchać, bo taka zasada dosyć szkolna tutaj była pani z przedstawicielstwa Ministerstwa Edukacji, że jak jeden mówi, to reszta słucha. Taka zasada wszędzie obowiązuje, dlatego gorąco proszę o wysłuchanie siostry Benity. A jeżeli ktoś już musi porozmawiać, to są inne miejsca, gdzie może to uczynić. Siostro, poczekamy sekundkę, aż się wyciszymy, żeby siostra mogła śmiało do nas powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. Szanowni Państwo, szanowny Panie Prezesie, jest mi miło, że mogę uczestniczyć w konferencji organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych dotyczącej wyrównywania szans, a także poszukiwania modelu usprawniania i usamodzielniania osób z niepełnosprawnością wzroku. Każdy jubileusz jest okazją do spojrzenia w przeszłość, do zauważenia całego bogactwa historii, doświadczenia i zaangażowanych ludzi, o czym przed chwileczką też usłyszeliśmy. Dla Lasek jest to ponad 100 lat. Dla Fundacji Szansa dla Niewidomych to już 25 lat. Wszystko ma swój początek, potem rozwój, swoje założenia i cele. Stajemy przed pytaniem, co w tak długim okresie czasu zrobiono na rzecz osób niewidomych, jak również zastanawiamy się nad tym, co robimy dzisiaj, a także do czego powinniśmy dążyć w kolejnych latach działalności. Sztuka tkwi bowiem nie tylko w posiadaniu wiedzy o czymś, ale także w przekazywaniu jej. To już powiedział Cyceron. Podstawowym założeniem nowo powstałej na początku ubiegłego wieku instytucji Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża było i jest służenie całości sprawy osób niewidomych i wraz z osobami niewidomymi. Ale też było i jest stałe wzbogacanie wiedzy i możliwości we współczesnym społeczeństwie, również o te, które stwarza obecnie technika i nowe technologie. Wszystko to jednak w oparciu o niezmienny fundament, jakim jest dobro człowieka, dobro całego społeczeństwa, w naszym przypadku w oparciu o idee i cele, zadania i misje, jakie zostawiła nam nasza założycielka, niewidoma matka Elżbieta Róża Czacka. I na początku oddam głos matce Elżbiecie i przypomnę słowa z początków dzieła, które założyła ponad 100 lat temu i które powszechnie nazywane jest dziełem lasek. Jako osoba niewidoma powiedziała wówczas do dziś aktualne i uznawane przez nas słowa: laski to dom niewidomych. Tam całe życie koncentruje się wokół nich. Wszystko ma im służyć. Tak jednak, by nie wyrabiać w nich jakiegoś poczucia odrębności. Przeciwnie, również osoby niewidome służyć mają Bogu i bliźnim w miarę swoich możliwości. Trzeba dążyć do tego, mówiła matka, by jak najwięcej dzieci niewidomych otrzymało odpowiednie wychowanie. Wyodrębnienie osób niewidomych nie jest celem, jest tylko środkiem mającym ułatwić naukę i reedukację wymagającą specjalnych metod i sposobów. Z czasem, w miarę możliwości i warunków, niewidomi powinni wrócić do świata widzących, do swoich środowisk naturalnych, tak aby nie stanowili odrębnego, zamkniętego świata. Celem, który przyświecał tworzącemu się dziełu i co należy podkreślić jest do dziś aktualne, było prowadzenie placówek kształcących i wychowujących dzielnych, jak mówiła matka, niewidomych, którzy mieli stać się pionierami sprawy i służyć innym niewidomym swoją pracą, przykładem i sami znajdować w tym radość. Należy pamiętać, że w czasie, kiedy laski powstawały, tylko nieliczna grupa niewidomych osób w Polsce miała możliwość zdobycia wykształcenia, zawodu czy podjęcia pracy zarobkowej. Nikt nie czuł się odpowiedzialny za całość sprawy niewidomych. I zmianę tej sytuacji rozpoczęła hrabianka Róża, późniejsza matka Elżbieta, która po ostatecznej utracie wzroku podjęła świadomie zadanie, jakim było wzięcie odpowiedzialności za to, co później sama nazwała sprawą niewidomych w Polsce. W jednej z ulotek z lat 20. w punkcie pierwszym tak sformułowano cel towarzystwa: przygotowanie niewidomych do samodzielnego życia i dostarczenie im wszelkiego rodzaju pomocy. Dzieło lasek wyrosło więc z osobistego doświadczenia matki Elżbiety. Utrata wzroku spowodowała odkrycie niezwykle ważnej prawdy, że tylko cierpienie przeżywane w łączności z Chrystusem, z Jego krzyżem, daje siłę i moc duchową, pozwalającą wyjść z samotności i przekroczyć własną słabość. Podjęła wysiłek przygotowania osób niewidomych do tych ról społecznych, które uznawano wówczas za dostępne, jak również podejmowała wielki wysiłek wychowywania całego społeczeństwa do akceptacji osób niewidomych w tych rolach społecznych, do których byli przygotowani. Pracą Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi matka Elżbieta kierowała tak, by tworząc placówki modelowe i modelową instytucję obejmującą działaniem wszystkie potrzeby osób niewidomych na każdym etapie ich życia, nadawać sprawie niewidomych właściwy kierunek rozwoju. Za właściwy kierunek uznała utworzenie instytucji o charakterze zdecydowanie katolickim i o mocnych, nowoczesnych podstawach tyflologicznych. Całość tych podjętych działań zostało określone jako dzieło niewidomych i obejmowało osoby niewidome, siostry i ideowych świeckich współpracowników. Podstawowym zadaniem stało się kształcenie i wychowanie osób niewidomych oraz przygotowanie niewidomych nauczycieli i pełnowartościowych ludzi. W tym celu zainicjowała naukową wiedzę tyflologiczną w Polsce, sprowadzając książki, czasopisma, zlecając ich tłumaczenia. Współtworzyła tyflologię, gromadząc wiedzę i osiągnięcia zagraniczne, a także prowadząc własne obserwacje, opracowania i wykłady dla swoich współpracowników. Współdziałała przy tym z wybitnymi pedagogami, wśród nich z Marią Grzegorzewską, z Janiną Doroszewską, z Włodzimierzem Dolańskim. Śledziła również pracę innych instytucji dla niewidomych i podejmowała z tymi instytucjami współdziałanie. Szczególnie dotyczyło to Instytutu Pedagogiki Specjalnej, założonego i kierowanego przez Marię Grzegorzewską. Staraniem Róży Czackiej nastąpiło definitywne ustalenie polskiej wersji alfabetu punktowego w systemie Ludwika Braille'a i zatwierdzenie opracowanego w Laskach systemu polskich skrótów ortograficznych. Środowisko Lasek w imieniu wszystkich niewidomych w tamtym czasie zabierało głos w sprawie ustawowego unormowania opieki nad niewidomymi. Domagano się prawodawstwa gwarantującego odpowiednie warunki nauki i pracy osobom niewidomym. Przedstawiano, jak wygląda sytuacja niewidomych w innych krajach, które oprócz zabezpieczenia finansowego ułatwiały zdobycie zawodu i pracy. Starania te poskutkowały wydaniem pierwszej ustawy o obowiązku szkolnym dla dzieci niewidomych. To był rok 1932. Popularyzacja zagadnień tyflologicznych była próbą otwierania oczu społeczeństwa na sprawę niewidomych. Chodziło i nadal chodzi o to, by wszyscy poczuli się razem związani. Doświadczenie pojedynczych osób jest niewystarczające. Konieczne jest oparcie się na wielu podstawach, na wielu doświadczeniach, na dorobku nauki. Naszym zadaniem jest dorzucenie do tego dorobku naszego wkładu, garści naszych obserwacji i naszej pracy. Potrzebna jest wymiana wartości między osobami niewidomymi i widzącymi. Inteligentny, dobrze wykształcony i przygotowany do samodzielnego życia niewidomy człowiek może w sposób poglądowy nauczyć widzących, jak pomagać osobom niewidomym, jak razem żyć, jak wzajemnie się rozumieć. Laski więc to jest środowisko, które pomimo pozorów izolacji jest ukierunkowane w swoich najgłębszych założeniach na przygotowanie do życia wśród innych i z innymi osobami. I w swojej ponad stuletniej tradycji tworzy długą listę zasłużonych osób ze świata kultury, życia społecznego oraz środowiska Kościoła. My jako kontynuatorzy tych działań zajmujemy się współczesnym stanem sprawy niewidomych w Polsce i nadal staramy się wnosić wiele do tej sprawy, poszukiwać nowych kierunków w budowaniu współpracy i współdziałania osób niewidomych z widzącymi, współbudować wiedzę tyflopedagogiczną, wychowywać społeczeństwo do akceptacji osób niewidomych. Uczestniczymy na przykład w procesie tworzenia i adaptacji materiałów dydaktycznych, wypracowywaniu form diagnozowania, wspierania rozwoju małego niewidomego dziecka, metod pełnej i wszechstronnej rewalidacji uczniów. W Laskach odbył się pierwszy kurs szkolący instruktorów orientacji przestrzennej metodą Stanisława Suterki, co posłużyło wprowadzeniu tej metody w Polsce. Szkoły laskowskie, przyjmując studentów, magistrantów z wielu uczelni w Polsce i służąc specjalistycznym, bogatym księgozbiorem zgromadzonym w Bibliotece Tyflologicznej, zapoznają ze współczesną myślą tyflologiczną, a tym samym pośrednio uczestniczą w budowaniu wiedzy i praktyki tyflopedagogicznej w naszym kraju. Laski starają się realizować ideę rewalidacji integralnej, holistycznej, wspierającej niewidomego w harmonijnym, całościowym rozwoju jego osobowości i wszystkich jego możliwości, zarówno fizycznych, jak i intelektualnych i duchowych. Te ostatnie, duchowe, matka Elżbieta uznała za szczególnie istotne dla osiągnięcia w rozwoju pełni godności, samodzielności i wartości oraz wychowywaniu do akceptacji i rozumienia roli i sensu krzyża, jakim jest niepełnosprawność, a nawet idzie dalej i głębiej, do przyjęcia krzyża braku wzroku jako daru i zadania danego w życiu przez Pana Boga. Najcenniejszą rzeczą, mówiła matka, jaką możemy dać osobie niewidomej i jej najbliższym, jest pomoc w akceptacji siebie w sytuacji niepełnosprawności. Taka pełna akceptacja jest możliwa tylko wówczas, gdy nieunikniony ciężar niepełnosprawności rozumie się jako wezwanie do udziału w krzyżu Pana Jezusa podjętym dla zbawienia świata. Jak dzisiaj podejmować te zagadnienia? Matka przekazała nam, że o tych trudnych sprawach można rozmawiać tylko wtedy i tylko tam, gdzie istnieje głęboki szacunek i przyjaźń. Tylko we wspólnocie ludzi rozumiejących te ważne i delikatne sprawy można je podejmować. Krzyż niepełnosprawności jest do uniesienia, gdy ma się oparcie we wspólnocie. Dlatego Laski próbują być taką szeroką, otwartą wspólnotą, otwartą na osoby niewidome i we współpracy z osobami niewidomymi, a także dla osób widzących, zwłaszcza poszukujących odpowiedzi na największe pytania współczesnego świata, szukających dróg i kierunków w życiu. A dzisiaj? Dzisiaj Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi stara się iść wytyczoną przez założycielkę drogą. W centrum oraz głównym zadaniem i misją Lasek niezmiennie jest służba dla niewidomych i wraz z osobami niewidomymi. Nadal zasadniczym, choć nie jedynym zadaniem jest edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadzi ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych imienia Róży Czackiej w Laskach, szkołę specjalną w Rabce, przedszkole i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego oraz ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Sobieszewie, Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych Kobiet w Żułowie koło Lublina, Dom Pomocy Społecznej dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach niedaleko Krakowa i we wszystkich tych zadaniach współpracuje z powołanym do życia przez Matkę Czacką w 1918 roku Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które w odpowiedzi na prośby płynące z różnych miejsc świata rozszerzają działalność poza granice kraju. Zakładamy i prowadzimy szkoły dla niewidomych w Indiach, w Bangalore i w Nongbach oraz w Afryce szkołę w Kibeho. Ponadto na Ukrainie, w Żytomierzu i w Starym Skaładzie. Nadal widzimy, jak istotna i niepodważalna jest dobra, dostosowana do możliwości rozwojowych dziecka edukacja specjalistyczna. Nie wystarczy jednak tylko starannie przygotowany i zaangażowany tyflopedagog. Niezmiernie ważne jest środowisko wychowawcze, rozumiejące specyficzne potrzeby dziecka niewidomego. Niestety zdarza się niezmiernie rzadko, żeby najbliższe otoczenie w pełni znało i rozumiało potrzeby dziecka niewidomego. Jak dzisiaj przedstawia się kształcenie osób z dysfunkcją wzroku w ośrodkach w Laskach? Otóż w Laskach mogą uzyskać pomoc psychologiczną i tyflopedagogiczną już najmłodsze dzieci i ich rodzice w dziale wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego. Następnie edukację rozpoczynają w przedszkolu, potem uczą się w szkołach podstawowych. Dalsza nauka prowadzona jest w szkołach ponadpodstawowych i policealnych. W Laskach działa również szkoła muzyczna. Prowadzona jest orientacja, nauka orientacji przestrzennej, rehabilitacja ruchowa, terapia widzenia, usprawnianie dotyku, ćwiczenia manualne, hipoterapia, dogoterapia i wiele innych. Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych imienia Róży Czackiej przygotowuje do samodzielnego życia niewidome i słabowidzące dzieci z całej Polski. Jakie dzieci się u nas uczą? Mają kochających rodziców. Są radosne, czasem trochę smutne, czasem wesołe i nawet rozbrykane, a przy tym ciekawe świata i zainteresowane zabawkami, zabawami, uczeniem się i fascynującymi zajęciami, jak wszystkie dzieci. Mają od kilku miesięcy do 24 lat. Są niewidome lub z poważną dysfunkcją wzroku. Są dotknięte dodatkowymi deficytami. Mają równoczesne uszkodzenie słuchu i wzroku. Wiele z nich cierpi na epilepsję. Niektóre mają całościowe zaburzenia rozwoju, w tym autyzm. Uczą się w następujących szkołach, więc to jest dział wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe, liceum, technikum, zawodowe, szkoły branżowe, szkoły specjalne, podstawowa i przysposabiająca do pracy, szkoła muzyczna pierwszego stopnia, ognisko muzyczne. Mogą korzystać z internatu, przedszkola, domu dziewcząt i domu chłopców. Jak pracujemy z dziećmi? Odbywają się zajęcia lekcyjne. Prowadzimy zajęcia grupowe, indywidualne z zakresu realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach kształcenia. Diagnoza medyczna, z którą przychodzą do nas dzieci, jak również ta, która zostaje postawiona w trakcie procesu terapeutycznego, staje się nieodzownym elementem i stanowi podstawę wyboru odpowiednich form wspierania, tworzenia planów terapii, prowadzenia rehabilitacji i rewalidacji. I zgodnie z wymogami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzymy i opracowujemy dla każdego dziecka indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Podejmujemy szereg działań, które wzbogacają o wiele dodatkowych zajęć indywidualnych, wspierając rozwój i samodzielność naszych dzieci i wiele oddziaływań terapeutycznych. Niektóre z nich tutaj są widoczne na zdjęciach. Zajęcia orientacji przestrzennej, zajęcia muzyczne, pływanie, doskonalenie technik korzystania z pracy z komputerem, ćwiczenia życia codziennego, ale również są zajęcia sportowe, zabawy, imprezy towarzyskie, wyjazdy, poznawanie świata, przygotowywanie do poznawania nowych wyzwań, przygotowanie do zdobycia określonego zawodu, potem pomoc w znalezieniu pracy, a nawet wspieranie pracodawców zatrudniających naszych absolwentów. Staramy się, już kończę, staramy się pamiętać, że w nowe jutro, budowane wczoraj, idziemy dzisiaj. Jedna z dziewczynek w Laskach powiedziała: kocham ten świat za jego piękno i harmonię, choć go nie widzę. Chłonę go tak, jak potrafię, zmysłami, dotykiem, słuchem, węchem i smakiem. Dalsze lata działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi z pewnością dopiszą nowe zadania i nowe rozwiązania. Jedna rzecz, ufamy, tylko się nie zmieni, to służba niewidomym i wraz z osobami niewidomymi. Wpatrzeni w krzyż Chrystusa i wierni wezwaniu pozostawionemu nam przez założycielkę przez krzyż do nieba, będziemy podejmować nowe zadania i próbować sprostać nowym wyzwaniom, jakie niesie współczesność. Dziękuję Państwu za uwagę.
Wielkie oklaski dla siostry Benity za opowiedzenie nam o towarzystwie, o tym, co dzieje się w Laskach obecnie, jak szerokie spektrum jest oddziaływań przez Afrykę. To są niesamowite ośrodki. Widziałem wiele zdjęć, widziałem dzieci, widziałem siostry, które tam pracują. Coś niesamowitego. A teraz poprosimy.
Tak, a teraz poprosimy kolejną osobę. Mianowicie zapraszamy pana Tomasza Pactwa, dyrektora Biura Pomocy Projektów Społecznych. Tutaj można wspomnieć, że właśnie wśród wszystkich polskich miast najlepiej o środowisko osób niepełnosprawnych z tytułu wzroku dbają właśnie władze stolicy. Realizują oni kolejne projekty, których celem jest dostosowanie miasta do potrzeb wszystkich jego mieszkańców i odwiedzających go turystów. I w ten sposób w sposób specjalny myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, wygłosi referat pod tytułem Starania Stolicy o niewidomych i słabowidzących mieszkańców. Projekt Wirtualna Warszawa.
Mogę czytać? Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, co robimy, co planujemy robić w Warszawie. I chcę powiedzieć, że projekt Wirtualna Warszawa przekształca się w duży, wielki projekt, który nazwaliśmy Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, bowiem nie tylko Warszawa będzie realizować program. Już około 24 gmin przystąpiło do projektu, więc już to jest obszar metropolitalny, nie tylko Warszawa. Mamy nadzieję, że idea projektu będzie się dalej rozprzestrzeniać. 2 tygodnie temu podpisaliśmy umowę na realizację projektu, więc z tego mniejszego projektu Wirtualna Warszawa będziemy realizować duży, większy projekt, który będzie dotyczył większego obszaru. Koncepcja Wirtualnej Warszawy osadza się na 3 obszarach. Po pierwsze, ułatwianie poruszania się po mieście, nawigacja wewnątrz budynków, początek to administracja, transport publiczny, bardzo ważny element, żeby zbudować taką strukturę, tak stabilny system, żeby każdy mógł z niego korzystać. Na podobnej zasadzie, jak mamy zainstalowane GPS-y w samochodach, dla ludzi już wiemy, że filozofia musi być inna, bardziej dostosowana do potrzeb indywidualnej osoby. Troszkę inna filozofia, ale myślę, że porównanie jest dobre. Dostęp do informacji o przestrzeniach publicznych, miejscach, które są atrakcyjne, kulturalnie, turystyczne, które warto odwiedzić, które mają audiodeskrypcję oraz poprawa na rynku pracy, zwiększenie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku na rynku pracy. Takie mieliśmy 3 filary projektu Wirtualna Warszawa. Staraliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak poprawić życie osób z dysfunkcjami narządu wzroku w Warszawie. Sama idea była już nagrodzona. Dostaliśmy pieniądze na to, żeby testować, popełniać błędy. Prawie trzy lata już minęły jeszcze. Przed nami 5 miesięcy realizacji projektu. Zaraz opowiem, co udało nam się osiągnąć. Ale najważniejszym elementem było, że ktoś dał nam pieniądze na to, żebyśmy mogli popełniać błędy, realizować projekty pilotażowe, wyciągać z nich wnioski, abyśmy na koniec dnia mogli stworzyć coś nowego. Coś, czego nie ma. I bazować też na przykładach innych miast, nie tylko Polski, ale Europy i świata. Zaczęliśmy w roku 2014, na początku w jednym z naszych budynków, tam gdzie jest obsługa osób z niepełnosprawnościami, czy taka mikronawigacja się sprawdza, jakie ma problemy, jakie ma wyzwania. Wyciągnęliśmy wnioski, poszliśmy dalej, czy w autobusach system może działać w taki sposób, aby telefon komórkowy, smartfon przekazywał informacje pomagające, ułatwiające nawigację, ułatwiające poruszanie się po mieście. I znowu otrzymaliśmy informację zwrotną, coś działa, coś nie działa. Chcieliśmy na przykład, aby bardzo precyzyjnie doprowadzać do drzwi wejściowych autobusu przez system elektroniczny. To, muszę powiedzieć, nie do końca się sprawdziło. Mamy zbyt duże opóźnienie, 20-sekundowe opóźnienie w przypadku autobusu. No to jest już spore, jeżeli chcielibyśmy polegać na systemie, który doprowadzi nas bezpośrednio do drzwi. Ale jest wystarczające, żeby powiedzieć, że autobus właśnie przyjechał, takiej linii, prosimy o dojście do odpowiedniego obszaru, gdzie dany autobus stoi. Bulwary Wiślane to obszar, w którym chcieliśmy sprawdzić, czy możemy tworzyć gry miejskie, tak aby angażować wiele osób bez barier w życie miasta. Też otrzymaliśmy informację zwrotną, co działa, co nie działa, abyśmy mogli pójść dalej. W Centrum Nauki Kopernik to pierwsze miejsce, które chcieliśmy udostępnić osobom z dysfunkcją wzroku. Częściowo nam się udało zrobić mikronawigację. Resztę kończymy w tym roku we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, gdzie będzie już pełny moduł dotyczący płatności, rezerwacji kolejki i płatności zrealizowany do końca tego roku. Na jakim etapie w tej chwili jesteśmy, czyli w trakcie? Realizujemy już 6. pilotaż. Mamy nadzieję, że to, co nauczyliśmy się, wdrożymy do końca roku. W obszarze centralnym miasta, taki kwadrat wybraliśmy, który z jednej strony opiera się o Wisłę, z drugiej strony ma Aleję Solidarności. W centralnej części jest główna siedziba Polskiego Związku Niewidomych. To jest mniej więcej ten obszar, którym się szczegółowo bardziej zajmujemy. Równolegle przygotowaliśmy system aktywizacji społeczno-zawodowej, kursów, szkoleń z różnego typu. I tu naszym partnerem jest i Fundacja Szansa dla Niewidomych oraz Polski Związek Niewidomych. Jakiego typu szkolenia są realizowane? Na przykład z samoobrony, na przykład w jaki sposób założyć działalność gospodarczą, profesjonalny pracownik organizacji pozarządowej oraz inne, bardziej indywidualne szkolenia dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku. Powyżej 100 osób do tej pory wzięło udział w tym komponencie. Realizujemy organizacje pozarządowe, które realizują z nami ten projekt. Przeszło 400 różnych szkoleń, zostało zrealizowane i jest w trakcie realizacji. Odpowiadaliśmy sobie na pytanie, no dobrze, tworzymy system, który opiera się o telefony komórkowe typu smartfon, a ile osób w Warszawie ma dostęp do takiego telefonu? No i zauważyliśmy tutaj pewną potrzebę, stąd zorganizowaliśmy, jesteśmy w trakcie, już po rekrutacji co prawda, ale w trakcie realizacji projektu przeszło 1000 osób, zgłosiło się do tego, aby do chęci korzystania ze smartfona, z chęci dofinansowania na smartfon. Ale oprócz tego dofinansowania my oferujemy po pierwsze dwa rodzaje szkoleń. Po pierwsze takie szkolenie, w którym osoby mogą wybrać, mogą potestować różnego rodzaju telefony typu smartfon i wybrać ten, który najbardziej odpowiada. Drugi etap szkoleń to już będzie z tą aplikacją dedykowaną miastu, Wirtualna Warszawa, 6. pilotaż. Kolejne szkolenie już z własnym zakupionym telefonem z dotacji miasta. Jak korzystać z tego naszego systemu, który tworzymy od 3 lat. Także bardzo dziękuję za odpowiedź. Przeszło 1000 osób zgłosiło się do, odpowiedziało na naszą propozycję. Mówiłem o tym, że Wirtualna Warszawa się rozszerza. Koncepcyjnie podpisaliśmy porozumienia. W tej chwili wyświetlam na mapie, na ekranie mapę Warszawy z otaczającymi gminami. Tych gmin jest kilkadziesiąt. I w ramach tego obszaru podpisaliśmy porozumienia do realizacji niektórych komponentów dużego projektu wirtualnego poza Warszawą. Mówiłem już o tym, że podpisaliśmy umowę 2 tygodnie temu o dofinansowanie projektu. Mamy blisko 17 milionów euro na realizację tego projektu. Ale ten projekt nie tylko i wyłącznie dotyczy tych komponentów, o których powiedziałem. Zaraz powiem, czego jeszcze dotyczy projekt. Liczba zainteresowanych gmin, które już podpisały porozumienie, 25 otaczających gmin. Wirtualny obszar funkcjonalny składa się z kilku komponentów. Po pierwsze, e-dostępność, o której najbardziej uczyliśmy się, realizując projekt Wirtualna Warszawa. Po drugie, e-turystyka, także ćwiczyliśmy go w ramach projektu Wirtualna Warszawa. E-transport, bardzo ważny komponent, także po pilotażach. Nowością będzie mały komponent związany z e-środowiskiem i udostępnieniem miejsc parkingowych dla osób, które szukają miejsca parkingowego w Warszawie. No dobrze. Bardziej szczegółowo, czego dotyczą poszczególne komponenty, które będziemy realizować. Po pierwsze, mikronawigacja i informacje kontekstowe w urzędach, stacjach metra, wszystkich stacjach metra i przejściach podziemnych. Nawigowanie wewnątrz budynku i w zamkniętych przestrzeniach, nie wszystkich, przede wszystkim tych publicznych. W przypadku wizyt w urzędzie, lista spraw i informacji dostępnych w telefonie komórkowym, załatwianie kolejki, zapisywanie się w kolejkę, nawigacja do miejsca, gdzie sprawę można załatwić, poprowadzenie do konkretnego okienka czy pokoju. I oczywiście, co ułatwi nawigację wewnątrz budynków, informacja o przeszkodach, ale także wysyłanie komunikatów, zaproszeń, aktualności poprzez system, który będziemy budowali. Widzieliśmy taką potrzebę oznaczania w formie wizytówek wejść do budynków, innych budynków publicznych, jak wszystkie szkoły, czyli placówki oświatowe, zdrowotne, kulturalne, sportowe i pomocy społecznej. Tak, aby telefon komórkowy wyraźnie wskazywał i odczytywał te informacje, które są niezbędne, aby w pełni nawigować. E-turystyka będzie adresowana, tak jak wszystkie aplikacje, także dla osób widzących. Ktoś nowy przyjeżdża do Warszawy, chciałby zwiedzić jakieś miejsca. Wirtualny pomocnik, przewodnik poda informacje w dziewięciu różnych językach. No i oczywiście optymalna droga zwiedzania turysty, audiodeskrypcja we wszystkich atrakcyjnych miejscach turystycznych, dostarczanie informacji na temat oferty kulturalnej i jej dostępności. Jeżeli mamy jakąś ofertę kulturalną, jak przedstawienie teatralne czy sam teatr, to bardzo ważna jest informacja, czy dany budynek, czy dane przedstawienie jest dostępne. E-transport, bardzo ważny komponent. Chcemy, aby stabilny system dawał informacje, jaki autobus jedzie, za jaki czas przyjedzie dany autobus na dany przystanek autobusowy. W momencie, kiedy wejdziemy do autobusu, również będziemy mieli informację, w jakim autobusie się znajdujemy, gdzie powinniśmy wysiąść. W momencie, kiedy coś w systemie nie zadziała, będziemy mieli od razu informacje, porady, gdzie należy wysiąść i do jakiego autobusu wsiąść, żeby dojechać do miejsca, które chcemy osiągnąć. To będzie komponent także bardzo cenny dla osób, które są nowe w Warszawie i które widzą, i które nie znają na pamięć wszystkich numerów linii autobusowych w Warszawie. Informacje w czasie rzeczywistym, o czasie oczekiwania na wybrany pojazd na danym przystanku, to wszystko w telefonie typu smartfon. Bardzo ważnym komponentem, który chcielibyśmy rozwinąć, którego nie udało nam się jeszcze przetestować, to są przystanki na żądanie w ramach telefonu komórkowego. Czyli jestem na przystanku na żądanie, za pomocą aplikacji jestem w stanie poinformować się z kierowcą, aby zatrzymał się w danym momencie na takim przystanku. No i oczywiście utrudnienia na drodze. Coś, co powoduje, że dany autobus, tramwaj, mniej metro nie przyjedzie o określonej godzinie. I dlaczego? To łatwe, to ułatwia nam wszystkim planowanie podróży. Komponent nowy, ale też ważny, to jest e-środowisko, czyli informacje o na przykład zanieczyszczeniach powietrza w danym momencie, w danym czasie, przed wyjściem z domu. Będziemy mieli informacje bardzo precyzyjnie. Mogę powiedzieć tylko, że w tej chwili są 4 stacje pomiarowe w Warszawie, będzie ich kilkadziesiąt, a łącznie ponad 100 w całej okolicy Warszawy i poza Warszawą. Aplikacja będzie skorelowana również z informacją pogodową. No właśnie. To tyle, jeżeli chodzi o plany. W ciągu 2-3 lat myślę, że już musimy zrealizować projekt. Mamy zobowiązania wobec Komisji Europejskiej i ciężko nam będzie zatrzymać realizację projektu. Dziękuję.
Czy ja mogę sekundę, panie Tomaszu, bo z wielką uwagą wysłuchałem tego, co pan mówi. I tak się składa, że jestem z Poznania. I mam nadzieję, że to wszystko, co wypracuje Warszawa, będzie jakoś dostępne też dla niewidomych, którzy też stanowią dość dużą grupę osób w Poznaniu. Czy jest taka szansa? Czy to jest jakoś opatentowane i nie wolno? Czy będzie to możliwość dogadania się z jakimś urzędem? Czy jest taka szansa?
Nie wiem, czy będzie opatentowane, ale na pewno będzie wolno. Znaczy, będzie wolno wykorzystywać te nasze rozwiązania we wszystkich miastach. Będziemy mieli na pewno komponent, w którym będziemy przeprowadzać szkolenia, dzielić się wiedzą. Będziemy chcieli, żeby idea projektu się rozwijała. Niemniej jednak miasto musi mieć jakieś środki, żeby tam pewne urządzenia poumieszczać i spróbować zarządzać logistycznie całą informacją kontekstową, tak to mówimy, o mieście.
Czyli będę takim prekursorem, jak gdzieś w Urzędzie Miasta, czy gdzieś będę naciskał, żeby myśleć o takim rozwiązaniu dla osób niewidomych, też w Poznaniu. Poznań, Warszawa, jedna sprawa, nie myślę, tak mi tutaj dla osób niewidomych.
To prawda, mamy dobre doświadczenie we współpracy z Poznaniem. Chętnie będziemy się dzielić doświadczeniem.
Bardzo dziękuję. A teraz czas na prezentację nowoczesnej technologii niwelującej skutki inwalidztwa wzroku, sprzętu rehabilitacyjnego oraz działalności organizacji OPP, instytucji działających dla niewidomych i słabowidzących.
Zaprezentują się 4 firmy. Pierwsza to jest iWorld Service, później Altix, następnie Inside Vision oraz Bones AG. Teraz zapraszamy przedstawiciela firmy iWorld Service. Przedstawiciele firmy iWorld Service, autoryzowanego serwisu Apple na Polskę, omówią rozwój technologii mobilnych oraz plany na przyszłość w tej dziedzinie. Opowiedzą nam o planach dotyczących voiceovera, aplikacji udźwiękawiających smartfony. Mimo że reprezentują firmę Apple, będą również mówili o rozwiązaniach mobilnych produkowanych przez różnych innych producentów. Zapraszamy.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przemysław Dębowski, iWorld Service. Bardzo mi miło, że tak licznie Państwo przybyli na dzisiejszą konferencję, jak również w dniu wczorajszym. Na chwilę obecną chciałbym zrobić krótką zajawkę na temat rozwoju właśnie, na temat samego serwisu, na temat możliwości, które chcemy zaoferować dla osób, które są niedowidzące lub też niewidome. Oczywiście wszystkie rozwiązania przygotowujemy razem z Fundacją Szansa. Jest to dla nas bardzo ważny temat, jak również sama obecność na konferencji. Jest to dla nas sposób na nawiązanie nowych kontaktów, na zdobycie informacji, opinii, uwag, w jaki sposób rozwijać te usługi. Nie chcielibyśmy, żeby stworzyć rozwiązań, które byłyby narzucone przez nas po to, żeby tylko i wyłącznie istniały. Jednak chcielibyśmy, żeby stworzyć rozwiązania, które rzeczywiście byłyby na co dzień wykorzystywane i przynosiły realne korzyści. Chciałbym dwa słowa wspomnieć na temat samego serwisu. iWorld Service jest to pierwszy zewnętrzny punkt serwisowy firmy SB Polska, dedykowany urządzeniom firmy Apple. Serwis mieści się w Atrium International przy ulicy Jana Pawła II, 23. Działa od 28 czerwca i już właśnie od samego początku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Altix, jak również z Fundacją Szansa, aby rozpocząć wdrażanie różnych usług dedykowanych osobom niedowidzącym lub też niewidomym. I cały czas te usługi są rozwijane. Sama lokalizacja zapewnia doskonały dojazd, oczywiście do serwisu komunikacji miejskiej. To jest, myślę, również bardzo ważne. Jeżeli chodzi o serwis, oczywiście oferujemy serwis urządzeń marki Apple wszystkich, czyli iPhone, iPad, komputery Mac. Również dajemy możliwość zakupu różnych akcesoriów. Natomiast przechodząc już do samych usług, to chciałbym powiedzieć, że nasi technicy wiedzą, w jaki sposób korzystać z funkcji VoiceOver, czym się te usługi charakteryzują, w jaki sposób je uruchomić, konfigurować, co pozwala nam sprawniej i lepiej działać, przetwarzać te zgłoszenia. Serwis od samego początku, co jest bardzo ważne, świadczy również usługi, dzięki którym osoba, która chciałaby zgłosić urządzenie do serwisu, nie musi wychodzić z domu. Jeżeli nie chce, może takie urządzenie bezpośrednio z domu wysłać do serwisu, a następnie otrzymać również dostarczone już po naprawie bezpośrednio do domu. Strona internetowa daje taką możliwość. Na stronie internetowej, która obecnie przechodzi integrację ze standardem WCAG 2.0, czyli umożliwia odczytywanie wszystkich treści na stronie, korzystanie z funkcji głosowych, daje możliwość właśnie wysłania urządzenia bezpośrednio kurierem. To, co jest ważne, serwis oferuje zawsze ekspresową obsługę, maksymalny czas naprawy nie przekracza nawet 2-3 godzin. Tak więc jest to bardzo komfortowa, szybka usługa. I jako jeden z pierwszych serwisów, warto wspomnieć, otrzymaliśmy możliwość również naprawy wyświetlaczy bezpośrednio na miejscu, tak żeby osoba, która korzysta z urządzeń marki Apple, w tym właśnie z iPhone'ów, miała możliwość nie rozstawania się na dłużej z tym urządzeniem, czyli bezpośrednio po zgłoszeniu w trakcie maksymalnie 2 godzin otrzymuje urządzenie już naprawione. Dodatkowo, co chciałbym wspomnieć, naszą misją jest także edukowanie i informowanie klientów, w jaki sposób korzystać z wszystkich funkcji dostępności, ułatwień, które oferują właśnie urządzenia marki Apple, ale także edukować, informować, w jaki sposób zabezpieczać te urządzenia, w jaki sposób korzystać, aby nie uległy dalszemu uszkodzeniu. W przypadku, gdyby to, co ważne, znaczy serwis oferuje również zdalną diagnostykę. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze urządzenie uległo uszkodzeniu, czy też działa, czy nie, czy funkcjonuje poprawnie, serwis oferuje możliwość zdalnej diagnozy. Wystarczy skontaktować się telefonicznie, zadzwonić do serwisu, podać numer seryjny tego urządzenia, a technicy przeprowadzą zdalną diagnostykę i potwierdzą, czy wymagana jest wizyta w serwisie, czy też nie. Myślę, że to w znacznym stopniu jest w stanie ułatwić, skrócić czas również obsługi. Takie testy wszystkie dokonywane są zdalnie, bez wychodzenia z domu, z dowolnego miejsca. Oczywiście pełna instrukcja jest również na stronie internetowej, jak również można uzyskać ją telefonicznie. Na chwilę obecną, proszę Państwa, byłby to koniec mojego wystąpienia. O godzinie 16.30 zapraszam Państwa na następną konferencję, gdzie szerzej omówimy rozwój technologii mobilnych, ułatwienia, które daje korzystanie z nowoczesnych urządzeń, w tym właśnie funkcji voice-over, rozpoznawania kolorów. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie na salę Rudniewa. Na chwilę obecną bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy za przybliżenie nam możliwości firmy iWorld Apple. Teraz poprosimy kolejną firmę.
Teraz poprosimy firmę Altix. Historycznie jest to pierwsza oraz największa firma tyfloinformatyczna w Polsce. Firma Altix najpierw zasłynęła z pierwszego na rynku syntezatora mowy Readboard, który potem nazywał się Speakiem. Potem Altix pokazał niewidomym i słabowidzącym mnóstwo nowych rozwiązań zagranicznych oraz własnych. Zapraszamy przedstawiciela firmy Altix.
Dzień dobry Państwu. Krzysztof Kulik. Reprezentuję firmę Altix już wiele, wiele lat. Moja historia zaczęła się w 2001 roku, więc mogę powiedzieć, że właściwie w tej firmie zjadłem zęby. Chciałbym powiedzieć kilka słów właściwie o firmie, ale też o sprzęcie, który będziemy prezentować, ponieważ myślę, że też tutaj część z Państwa po tutaj przyjechała. Firma Altix przede wszystkim to jest jedna wielka misja, jedno hasło, które towarzyszy nam od samego początku, czyli firma niewidomych dla niewidomych. No i od tego 89 roku, kiedy została założona, cały czas staramy się prowadzić tą firmę i zgodnie z tą misją reprezentować no, wszystkich państwa, nie tylko na rynku polskim, ale też i zagranicznym. Firma Altix to przede wszystkim dystrybutor, jednych z największych, a właściwie czołowych graczy, jeżeli chodzi o producentów na rynku osób z dysfunkcją wzroku, ale nie tylko. Oraz firma Altix to producent. Od całkiem niedawna produkujemy różnego rodzaju rozwiązania. Przede wszystkim skupiamy się na rozwiązaniach dotyczących dostępności otoczenia. Jest to specjalnie powołany dział tyflografiki, którego jestem szefem. Firma Altix to też producent bardzo specyficznych programów, które umożliwiają inwalidom wzroku na przykład w komunikowaniu się poprzez na przykład osobę ucznia niewidomego z widzącym nauczycielem. Mam tu na myśli na przykład program, który służy do adaptacji, który służy do przetwarzania treści matematycznych dla widzącego lub też niewidomego nauczyciela w zależności od tego, jak to będzie skonfigurowane. Tak jak tutaj koleżanka przed chwilą powiedziała, zaczęło się wszystko od syntezatora mowy, no i tak trwa do dziś. Przywieźliśmy do Państwa w tym roku szereg rozwiązań, które myślę, no zapewne każdemu z Państwa na pewno by się przydały lub też już się przydają, ponieważ widzę pośród Państwa mnóstwo naszych klientów. No są to podstawowe elementy, które właściwie są no, nieodzownymi urządzeniami, które powinny być u każdego. Mam tu na myśli na przykład ciśnieniemierze udźwiękowione. Mam tu na przykład na myśli takie proste urządzenia jak poziom, jak czytnik poziomu cieczy, który określa nam, czy w szklance już jest wystarczająca ilość wody. Poprzez bardziej skomplikowane urządzenia, jak na przykład urządzenia lektorskie, które umożliwiają odczytywanie dokumentów, czy też na przykład dyktafony. No, masa naprawdę różnych urządzeń, które naszym zdaniem, tak jak powiedziałem wcześniej, zgodnie z naszą misją, czyli firma niewidomych dla niewidomych, no, będą spełniały w jakimś tam stopniu Państwa oczekiwania, a przede wszystkim będą się przyczyniały do tego, że no, Państwu będzie się żyć lepiej. Oprócz tego, że w naszym portfolio mamy urządzenia tych znanych producentów, to tak jak powiedziałem wcześniej, też jesteśmy producentami. Między innymi zajmujemy się udostępnianiem przestrzeni. Prezentujemy na naszym stanowisku, specjalnie nazywamy je stanowiskiem tyflografiki. Tam znajdziecie Państwo nasze najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. No są to dosyć innowacyjne rozwiązania. Takim innowacyjnym rozwiązaniem jest między innymi terminal, który przywieźliśmy do Państwa, zaprojektowany zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego, czyli terminal, który powinien stać właściwie wszędzie. Już tego typu rozwiązania spotkacie Państwo, między innymi chociażby w urzędach tutaj w Warszawie, jak i również na przykład na lotnisku w Okęciu. Tego typu rozwiązań pojawia się coraz więcej. No my dążymy do tego, żeby one były przede wszystkim projektowane uniwersalnie, jak i również, żeby były no, jak najbardziej innowacyjne, nowoczesne. Aktualnie te współczesne terminale umożliwiają nam komunikację ze smartfonami, co wiąże się między innymi no, z odnalezieniem takiego terminala w przestrzeni, gdzie na przykład nie ma linii prowadzących. Ale tyflografika nie jest jedyną też dziedziną, którą się zajmujemy. Zajmujemy się też drukarnią. Posiadamy w naszej siedzibie drukarnię, która to drukarnię brajlowską, która to no, drukuje książki dla szkół, dla urzędów, dla osób indywidualnych i wielu, wielu jeszcze innych, dla tych, którzy potrzebują posiadać w swoich zasobach treści zapisane w Braille'u. Braille według nas jest cały czas bardzo ważną medium, które powinien być właściwie obecny zawsze. I zachęcamy osoby, które nie znają Braille'a, żeby, które tego potrzebują oczywiście, żeby tego Braille'a się nauczyły, ponieważ Braille odnosi się poprzez dotyk, można go porównać do tego, że odnosi się do wzroku, w związku z czym Braille jest też bardzo istotną dziedziną naszej działalności. Podsumowując, przywieźliśmy do Państwa, a raczej rozstawiamy dla Państwa aktualnie 3 stanowiska. Główne stanowisko Altixu, na którym Państwo znajdziecie wszystkie urządzenia, o których wspomniałem, oraz wiele, wiele więcej, począwszy właśnie od tych urządzeń codziennego użytku poprzez powiększalniki przenośne, jak i również powiększalniki stacjonarne. Specjalnie przystosowane komputery dla niewidomych uczniów, dla słabowidzących pracowników, jak i również urządzenia lektorskie. Drugim to jest dział tyflografiki, gdzie prezentujemy te wszystkie nasze dobra, o których wcześniej wspomniałem, które przyczyniają się między innymi do udostępniania przestrzeni. No i trzeci to jest dział Printing House, gdzie prezentujemy nasze dzieła, które produkowaliśmy, produkujemy i będziemy produkować w naszej drukarni. Z tego miejsca jeszcze chciałbym Państwa zaprosić tutaj na mój panel. Będę prowadził panel dotyczący dostępności, dobrych praktyk dostępności, więc jeżeli ktoś z Państwa się interesuje, jak udostępniać przestrzeń, to serdecznie zapraszam Państwa na dzień jutrzejszy. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy firmie Altix za zaprezentowanie swoich produktów i informacji o firmie. Teraz zapraszamy firmę Inside Vision, producenta innowacyjnego notatnika brajlowskiego z Francji. Firma ta jest u nas po raz pierwszy, tym bardziej witamy serdecznie. Tutaj widzę, że pani już instaluje się, dlatego więc może zaczynamy.
Have a voice or only sorry graphic or
it's
there some music head there or?
No, there's no music.
Jeszcze trwa podłączenie chwilę laptopa, żeby móc też obejrzeć, co na ekranie firma dla nas przygotowała. Pani tłumacz też już gotowa, także wszyscy powolutku w oczekiwaniu poszukują, gdzie można by podłączyć.
No? No.
O, chyba się nie da. Pan Janusz stwierdził, że się nie da.
Do you have pen drive? We can switch to another.
No, I only have this PC, so if there's nothing for
okay.
Okay, use presentation. Talk about meeting.
That's a pity.
Yeah. It's the EMI.
This Android, you don't have a meeting device from HDMI to USB print.
Yeah. No, no, no.
So maybe I can show this, but it's
no.
Probably.
Show
okay.
This.
Yes, I will show it. Okay.
Okay.
Hello everybody, let me introduce myself. My name is Eric Vioche. I'm from the Inside Vision company located in France, nearby Paris. And I'm here to introduce you a great new device called Inside One.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Jestem przedstawicielem firmy Inside Vision. Jest to firma francuska, zlokalizowana nieopodal Paryża. I chciałbym Państwu przedstawić wspaniałe nowe urządzenie, które nazywa się Inside One.
Just for the introduction, we are now living in a connected tactile and mobile world. Visually impaired people cannot be kept away from this technological change.
I słów kilka wprowadzenia, ponieważ świat obecny to jest coraz bardziej świat dotykowy i świat mobilny. Nie możemy pozwolić na to, aby osoby niewidome i niedowidzące były z tego świata wykluczone.
This is why we decided to create such a device both for blind and sight people working together and share together the same document on the same device.
Dlatego też stworzyliśmy urządzenie, które pozwoli osobom niewidomym i osobom widzącym pracować na jednym urządzeniu, dzielić się tymi samymi dokumentami i bezpośrednio ze sobą współpracować.
We strive to provide blind people with a maximum level of independence and opportunity for integration by giving them access to most of digital existing resources.
Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby osoby niewidome i niedowidzące w maksymalnym możliwym stopniu uzyskały niezależność i jak najlepiej się integrowały, mając dostęp do wszystkich możliwych zasobów cyfrowych.
A basic dimension of the project consists in bringing to blind and sight people a collaborating working interface for the first time in the world, the Inside One tablet, without the need for the sight person to know Braille.
Podstawowym wymiarem naszego urządzenia jest to, iż stworzyliśmy wspólny interfejs, który pozwala osobom niewidomym i osobom widzącym współpracować nad tymi samymi dokumentami, przy czym osoby widzące nie muszą znać alfabetu Braille'a.
Communication difficulties between a disabled person and an ordinary one are unfortunately especially true through access to education and therefore in terms of employment.
Na szczęście różnice w dostępie chociażby do edukacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a osobami sprawnymi zmniejszyły się, co pozwala również na zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rynku pracy.
The core target for Inside Vision is schooling because of the wish of all governments to promote inclusion. This is very important, to promote inclusion of visually impaired students in the conventional education environment.
Głównym naszym targetem jest system edukacji, dlatego że system szkolnictwa na całym świecie koncentruje się coraz bardziej na integracji. Dzięki naszemu rozwiązaniu uczniowie niewidomi i niedowidzący mogą brać udział w zajęciach w szkołach konwencjonalnych.
So, this is the device. Now I hope everybody can see it.
Tak wygląda nasze urządzenie. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo możecie je zobaczyć.
It's like a tablet. It's running Windows 10. In fact, it's a complete PC.
Wygląda jak tablet. Systemem operacyjnym jest system Windows 10. Wygląda jak tablet, ale tak naprawdę to jest pełnowymiarowy komputer.
You see, you have on the glass for the Braille, we have indented the Braille keyboard.
Mamy klawiaturę brajlowską tutaj na ekranie, na tym szklanym ekranie tabletu.
And you have a display for the sighted of 10 inches wide, but the tactile zone for the blind people is 12 inches wide.
Mamy też 10-calowy tutaj ekran dla osób widzących, natomiast ta sfera dotykowa dla osób niewidomych i niedowidzących to 12 cali.
I describe for the blind the product. At the bottom you have a 32 cells braille display. Just above the 32 cells braille display you have a long slider which is replacing the mechanical routine cursors. Everything is tactile in fact. And of course you have text-to-speech run by NVDA.
W dolnej części mamy 39 okienek dla symboli alfabetu Braille'a. Powyżej nich znajduje się również specjalna linijka pozwalająca na kontrolowanie kursora. Mamy też rozwiązania tekst i konwertowane na mowę.
At the bottom of the display you have a line of 32 characters in black telling exactly for the sighted what it is written in Braille on the Braille display at the bottom of the product.
Mamy również poniżej tych 32 znaków Braille'a wyjaśnienie w znakach dla osób widzących, tak aby dokładnie wiedziały, co jest napisane.
On the left side of the glass, you have a vertical slider, which is for the arrows and also to double click and validate something.
Po lewej stronie mamy taką pionową linię, z którą jesteśmy w stanie kontrolować strzałki, jesteśmy też w stanie coś oznaczyć i zaakceptować podwójnym kliknięciem.
And on the right side of the glass you have another vertical slider allowing you to change between the different Braille keyboards such as Grade 1, Computer Braille, UEB for example.
Z kolei po prawej stronie mamy też taką pionową linijkę, dzięki której jesteśmy w stanie zmienić różne klawiatury brajlowskie.
And for the sighted, if you don't know Braille, that's not a problem. I just show you. You close the Braille keyboard, you just put your finger on the left slider for 5 seconds.
Nie ma też problemu dla osoby widzącej, która nie zna alfabetu Braille'a. Po prostu wyłącza się klawiaturę brajlowską. Po lewej stronie na tej linijce przez 5 sekund przykłada się palec.
And then the standard Windows keyboard is appearing on the display. It's only for the sighted.
I pojawia się na ekranie standardowa klawiatura Windows na potrzeby osób widzących.
So this is a very user-friendly product and a major breakthrough into the blind world for such a product called Inside One.
A zatem to jest naprawdę przełomowy produkt, produkt, który pozwala w sposób zintegrowany korzystać z tego urządzenia osobom widzącym i osobom niewidzącym. Nazywa się Inside One.
We also have developed a specific solution called Home. Home is a specific ecosystem mostly for the education market, so that pupils, students can type very easy and learn also Braille with such a device.
Mamy również swój własny ekosystem, swoje własne środowisko. Home? Nazywa się Home. Jest to specjalnie ukierunkowane na potrzeby systemu edukacji, dzięki czemu w łatwy sposób uczniowie mogą korzystać z tego systemu w procesie uczenia się.
And with 6 gestures, you can use the product very easy. I just show you on the bottom slider when you move 32 characters by 32 characters, the two lines in black and in braille are moving at the same time. And of course you have the text-to-speech.
Bardzo łatwo można korzystać z tego urządzenia. Pomiędzy liniami można przesuwać palec na tych 32 znakach. Bardzo łatwo jest z tego korzystać. No i oczywiście mamy też również konwersję tekstu do mowy.
Finally, in conclusion, this product is really inclusive product, inclusion product. It's a complete PC. You have a battery. It allows you to work between 6 and 7 hours.
A zatem podsumowując, jest to produkt bardzo kompletny, produkt pozwalający na integrację. Jest on również wyposażony w baterię, która pozwala na działanie tego urządzenia przez 6 do 8 godzin i jest to prawdziwy komputer.
Windows 10, all the connection, USB 3, mini HDMI port, micro SD card, like a complete standard PC running Windows 10, both for blind and sight people.
A zatem jest to urządzenie, które działa w ramach systemu operacyjnego Windows 10. Jest to prawdziwy komputer, ma również wszystkie łącza, które są niezbędne w dzisiejszych czasach, a zatem USB 3, HDMI, slot na karty SD, a zatem pozwala to w pełni korzystać z funkcjonalności tego urządzenia.
You can use it at home, at school, at business.
Mogą z niego korzystać osoby niewidzące i osoby widzące. Można z niego korzystać w domu, w szkole, a także w ramach działalności gospodarczej.
Thank you very much everybody and I hope to see you on our booth at the exhibition. Thank you.
Bardzo wszystkim Państwu dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w naszym stoisku.
bardzo dziękujemy przedstawicielowi firmy Insight. Bardzo dziękujemy przedstawicielowi firmy Insight Vision. Thank you very much for your presentation, Insight Vision Company. A teraz zapraszamy firmę Bons AG. Jest to szwajcarski producent jednego z pierwszych na świecie odtwarzaczy Daisy Milestone. W Polsce zakupiło go około 1000 osób, wobec czego zapewne wśród Państwa jest wielu sympatyków tej firmy. We invite the representative of the company Bons AG.
Mała audiodeskrypcja, jak zawsze. Chwila sprzętu, to wszystko tutaj trwa, ustawienie mikrofonu i już jesteśmy gotowi.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Stefan Knecht from Bons Incorporation Switzerland.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Stefan Knecht i jestem przedstawicielem firmy Bons AG ze Szwajcarii.
Wow. We are manufacturer of the device Milestone since about 15 years. So we have been at the Rehab Poland before a few times.
Jesteśmy producentem urządzenia Milestone już od 15 lat i kilkukrotnie już braliśmy udział w konferencji Rehab Polska.
And thank you very much for the opportunity to be here again, actually, in 2017.
I bardzo dziękuję za to, iż raz jeszcze w roku 2017 mogliśmy się z Państwem spotkać.
Our device has not changed much. In fact, it's still something versatile for on the way, like a daily companion at the size of a credit card.
Nasze urządzenie w zasadzie bardzo się nie zmieniło. Nadal jest to bardzo wszechstronny sprzęt, który może nam towarzyszyć w codziennym życiu, a ma wielkość karty kredytowej mniej więcej.
So we still think simplicity is key. It has 5 buttons on the front.
Nadal uważamy, że cały sekret polega na prostocie tego urządzenia. Ma ono 5 przycisków.
Just because I'm very curious, those people that know about this product, could they raise their hand?
Jestem bardzo ciekaw, ilu z Państwa zna nasz produkt. Czy te osoby mogłyby podnieść rękę?
Ah, okay. Ah, thanks. You made my day.
Wspaniale, to świetna wiadomość.
So, what I have here is the Milestone 312 Ace, which has some extended functionalities.
Na ekranie widzicie Państwo urządzenie Milestone 312, które ma rozbudowane funkcjonalności.
Książki. Budzik. Audio.
Well, you know the audio capabilities like dictaphone, you know the book player in Daisy or textbook, and maybe you know about the alarm clock that is built in.
Wszyscy Państwo znacie funkcję naszego urządzenia. Służy ono jako dyktafon, pozwala odtwarzać książki, nagrania, ma również funkcję budzika.
In addition, there is an FM radio and an agenda.
Ma ono dodatkowo jeszcze radioodbiornik FM i kalendarz.
And the next thing that we are about to introduce is the VLAN connection and Bluetooth.
Zamierzamy również wprowadzić łącza dla naszego urządzenia, między innymi łącze Bluetooth.
Also, last but not least, we include entertainment, so it is also actually a game device to have some quality games on it for entertainment.
Rozbudowujemy również funkcje rozrywkowe naszego urządzenia, wprowadzając do niego coraz więcej funkcji gier wysokiej jakości.
And last but not least, there is some hardware extensions like a little color detector, which now I plug on top of it.
Mamy również rozbudowane funkcje sprzętowe i dodatkowe urządzenia, między innymi wykrywacz koloru, który teraz nakładam na urządzenie.
Ciemny, szary, różowy.
It's a red tie, in fact.
Rzeczywiście, ten krawat jest akurat czerwony, no ale...
Ciemny, szary kierunek teal.
Was it something like gray?
Dark gray, it said.
Okay, but that was my suit, actually, very
tak,
boring.
Rzeczywiście,
but...
mój garnitur jest nudny, szary i dosyć dobrze odczytał to sprzęt.
So we hope it's still a very simple device to carry along and that it fulfills your daily needs and we hope we will be around for much, much more time. Thank you.
A zatem na zakończenie chciałbym powiedzieć, że to jest nadal to samo proste urządzenie, które mam nadzieję długo jeszcze będzie spełniać Państwa codzienne potrzeby i które chętnie będziecie Państwo ze sobą nosić. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy przedstawicielowi firmy Bones AG za zaprezentowanie nam wszystkich informacji dotyczących właśnie odtwarzacza Daisy Milestone. Thank you very much for presentation your company. A teraz zapraszamy na niezwykłe spotkanie.
Ja myślę, że wielu czekało, bo wielu dostało program i przeczytało, co będzie się działo o godzinie 14, a jest prawie punktualnie godzina 14. Ja z nieukrywaną radością chciałem zapowiedzieć spotkanie. No, jestem fanem od wielu lat programu trzeciego, pana Michała Olaszańskiego. Tak, myślę, że wielkie oklaski dla pana Michała. Po lewej stronie tutaj się pojawił. Opowiem, jak wygląda ten pan, żeby było trochę audiodeskrypcji. To jest pan, który ma siwe włosy już, ma okulary, ma piękną marynarkę w kolorze. Myślę sobie, potrzeba by tu było jakiegoś głosu, który by powiedział, tak, niebieskie fajne buty, dżinsy. I to jest pan Michał, który tutaj z nami będzie przez ten czas rozmawiał, będzie mógł odpowiadać na państwa też pytania. Tak ustaliliśmy z panem Michałem, że przez początek opowie o sobie. Ja znam pana Michała bardzo dobrze z telewizji i z tego, co myślę, ja wiem, ale też ten niesamowity głos. Pamiętam długi czas Ekspres Reporterów, w których pan Michał prowadził niesamowite rzeczy. Zawsze jego głos i jego tematy poruszały trudne sprawy. Pokazywał ludzi, którzy no może w tej rzeczywistości nie do końca sobie radzą, a ta wrażliwość powoduje, że my ludzie, którzy jesteśmy tutaj na tej sali, czujemy się tak bardzo związani z osobą, która jest empatyczna, czyli potrafi wejść w nasze środowisko i z nami razem dzielić te trudności, które mamy. Ale są też oczywiście sukcesy. Też ten niesamowity głos mówi o wielkich wydarzeniach sportowych w programie trzecim, a o różnych dziedzinach sportu. A ostatnimi czasy piątkowy program o godzinie 12, gdzie pojawiają się niesamowici ludzie i ten cały, myślę, czas jest poświęcony temu człowiekowi. Pan Michał głosem, ale nie tylko głosem, pytaniami i tym wszystkim, co przygotowuje, zbliża nas, tych ludzi, do siebie. Panie Michale, mikrofon dla pana. Na pewno pojawi się pan Marek Kalbarczyk.
Dzień dobry państwu.
Świetnie.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Chciałem powiedzieć, że bardzo się czuję zaszczycony zaproszeniem na państwa spotkanie. To trochę jest tak, że mówi się, to jest rodzaj spotkanie z ciekawym człowiekiem, prawda? Czy ja jestem ciekawym człowiekiem? Ha, dziękuję. Myślę, że jestem dojrzałym mężczyzną, który sporo w życiu osiągnął, a którego los prowadził w dobry sposób przez życie, ale także miałem na to wpływ. To nie jest tak, że decydują o nas wyłącznie przypadki i że płyniemy niejako jak ten patyczek na rzece niesiony prądem. Myślę, że każdy z nas w jakimś sensie jest sterem i żaglem i im bardziej mu się udaje wpływać na losy, tym lepiej. Myślę, że wielu z Państwa dokładnie wie, o czym mówię. O tym, że trzeba umieć wykorzystać szanse, które nam życie przynosi. Trzeba doskonalić się, nie spoczywać na laurach, być otwartym na nowe wyzwania. I to są takie wartości, które mnie wydają się bardzo cenne i ważne. Państwo oczywiście mnie znają z okienka i z radia. Ja się bardzo cieszę. Jeżeli dzisiaj Państwo wieczorem o 21.50 włączą dwójkę, to ja się przywitam i zaproszę na magazyn Ekspresu Reporterów. Miło mi, że wielu z Państwa ogląda ten program. Mam szczęście być twarzą programu, który jest znakiem firmowym polskiej telewizji, dobrym znakiem. Jakby policzyć prezesów polskiej telewizji, którzy się w tym czasie przez te kilkanaście lat zmienili, jakby zobaczyć, jak różne opcje rządziły na Woronicza, to jednak są programy, które zostają i które mają swoją markę. Myślę, że Ekspres Reporterów takim programem właśnie jest, cenionym za prawdę, za uczciwość, za to, że reporterzy starają się pomagać bardzo często bohaterom swoich reportaży. Ja mogę powiedzieć, że świetnie, że w życiu miałem taką okazję, że wystartowałem w tak zwanym castingu i tym, że prowadzącym magazyn Ekspresu Reporterów zostałem. Ja Państwu za chwilę proponuję taki sposób tego spotkania, ponieważ mamy czas do mniej więcej godziny 15. Byłoby bez sensu, gdybym ja wpadł w jakiś monolog. Zatem pozwolą Państwo, że ja może tytułem wstępu przez jakiś czas opowiem o swojej drodze życiowej, o tym, dlaczego tak, a nie inaczej się w moim życiu podziało. Witamy bardzo serdecznie pana Marka, niedawno gościa Godziny Prawdy. Serdecznie witam pana. A później bardzo chętnie odpowiem na pytania państwa, bo być może są jakieś rzeczy związane z telewizją czy z Polskim Radiem, które państwa zainteresują. Ja mogę powiedzieć, przedstawiając się na początku, że mam w tej chwili 63 lata, czyli mój rocznik urodzenia to rocznik 54. A propos dat, czy państwo wiedzą, co wydarzyło się 17 października pewnego roku, bodajże 73, jaka dzisiaj jest rocznica? Otóż dzisiaj wydarliśmy Anglikom remis na Wembley. Tak jest. To właśnie rocznica wielkiego meczu, w którym Polska pokazała światu, że jest taki mały kraj nad Wisłą, który ma świetnych piłkarzy. Anglicy byli wtedy naprawdę upokorzeni. Oni nie wiedzieli, skąd ta drużyna, kto to jest, a myśmy potrafili zremisować i pojechać na Mistrzostwa Świata, które, jak Państwo wiedzą, zakończyły się wielkim sukcesem drużyny Kazimierza Górskiego. Ale to tak na marginesie. Wracając do mojego 54 roku, myślę, że dobry rok, wiele się już działo. W tej zniszczonej Polsce moja mama pojechała mnie urodzić do Kielc, ponieważ tam była babcia, czyli jej matka, dziadkowie byli nauczycielami w Kielcach, a ona z ojcem tu już powoli organizowała sobie życie w Warszawie, ale jeszcze nie bardzo było gdzie mieszkać, w związku z tym najłatwiej było pojechać do mamy. A ja przyszedłem na świat, proszę Państwa, prawie w kinie, ponieważ mama była na spektaklu, film nazywał się Wassa Żeleznowa, autorstwa Gorkiego, pasjonujący prawdopodobnie. I tamże zaczęła oddawać wody, błyskawicznie zostałem przetransportowany i z cesarskiego cięcia urodziłem się w Kielcach. Stąd pozdrawiam wszystkich z Gór Świętokrzyskich, bo czuję się lokalnym patriotą. Uważam, że Kielecczyzna jest pięknym rejonem naszego kraju, troszkę niedocenionym, ale teraz coraz bardziej chyba staje się piękna i ma znakomite oferty turystyczne. Te Kielce to był moment, tak naprawdę po pół roku już byłem tutaj w Warszawie, później rodzice dostali mieszkanie na Bielanach. Ojciec był dziennikarzem sportowym, pracującym w takiej gazecie dla młodzieży wtedy, Sztandar Młodych. Nie wiem, kto z Państwa pamięta. Trybuna Ludu była dla dorosłych, a Sztandar Młodych był dla młodzieży, ale oba organy były naczelnymi organami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ojciec się zajmował sportem, ale jest jeden bardzo ładny rys rodzinny, jeśli chodzi o moją rodzinę, to są Węgry. Otóż moja babcia ze strony ojca była prawdziwą Węgierką. Katarzyna Szymon-Folwi, poślubiona przez pana doktora Tadeusza Olszańskiego, lekarza ze Stanisławowa. Czyli korzenie mojej rodziny to są Kresy, miasto Iwano-Frankiwsk dzisiaj, a Stanisławów za czasów Polski przed wojną. Piękne garnizonowe miasto, gdzie właśnie dziadek tęże Katarzynę sprowadził. Babcia się czuła na początku fatalnie, bo nie mówiła po polsku ani słowa. Miała już 30 lat wtedy. Dziadek miał 40 chyba 3. Był starszym panem przyzwyczajonym do tego, że spędza wiele czasu w klubie garnizonowym. No i jako lekarz też miał wiele roboty. Ale jak mój ojciec przyszedł na świat, to pierwszą rzeczą, na której babci zależało, żeby wpoić mu język jej rodziny, rodzinny, czyli węgierski. I tak mój ojciec błyskawicznie nauczył się węgierskiego i wykorzystał znajomość tego języka w swoim życiu zawodowym, bo przetłumaczył wiele książek z węgierskiego, napisał wiele rzeczy na temat Węgier. Natomiast dla państwa informacja, ojciec jest aktualnym tłumaczem książki Chłopcy z Placu Broni. Czyli należą mu się brawa. Tak jest. Historia o małym Nemeczku, który był bohaterem swoich kolegów. Już nie będę opadał o Nemeczku, bo zaraz łzy będziemy ronić. Państwo pamiętają, że na szczęście ta książka nadal jest w lekturach. Nie starzeje się. I jak my, dokładnie. My się też nie starzejemy. I powiem państwu, że miałem bardzo fajny czas młodości na warszawskich Bielanach. Młodsza siostra, rodzice pracujący, tata w mediach, mama była wydawcą. Pracowała ze znanymi bardzo pisarzami, wydając książki. Także wszystko to się fajnie układało. No oczywiście do momentu, kiedy trzeba było podjąć decyzję, co dalej robić w życiu, po zakończeniu szkoły, po maturze. Rodzice oczekiwali, że pewnie jakieś humanistyczne studia, bo raczej byłem marny z tej matematyki, fizyki, chemii, a myślałem o medycynie. Jakoś taki miałem pomysł, że lekarz to jest taki człowiek, który potrafi pomagać innym i dość szybko odczuwa efekty, jeżeli jest dobrym lekarzem. I wydawało mi się to takie cenne, żeby być blisko ludzi, pomagać. No ale żeby być lekarzem, to trzeba było rzeczywiście być dobrym z takich przedmiotów, a ja nie bardzo. I przypadkowo, powiem państwu, zorientowałem się, że jest taki wydział na Uniwersytecie Warszawskim, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, który był wtedy jeszcze wydziałem wyłącznie zaocznym, w zasadzie dającym możliwość ukończenia studiów pracownikom więzień i zakładów karnych. Ale postanowiono rozszerzyć formułę i zaproszono studentów stacjonarnych, także młodych ludzi po maturze. I ja zaryzykowałem, wydało mi się, że to bardzo ciekawe mogą być studia i miałem rację. Rzeczywiście to były bardzo dobre 4-letnie studia. Mieliśmy świetnych profesorów, wykładowców, jeździliśmy dużo po zakładach karnych, oglądaliśmy, co tam się dzieje i generalnie wpajano w nas taką ideę, chyba bardzo istotną, że człowiek może upaść, ale nigdy nie jest tak, żeby nie mógł się podnieść. I żebyśmy widzieli także w skazanych, w złoczyńcach ludzi, którzy mają prawo do tego, żeby swoje winy odpokutować i wrócić do społeczeństwa, co nie jest proste. Sami państwo wiedzą, że ta resocjalizacja w wydaniu więzień to jest odwrotny kierunek i raczej ludzie zostają bardziej zdemoralizowani. Ale na szczęście sporo się też dobrego dzieje. W tej chwili mój kolega z resocjalizacji, Paweł Moczydłowski, został w pewnym momencie już po transformacji szefem zakładów karnych w Polsce i dużo zmienił. Przede wszystkim postanowił przemoc z zakładów karnych zastopować, żeby nie było przemocy między strażnikami a więźniami. W dużym sensie to się udało. Ta resocjalizacja zaowocowała tym, że ja po 4 latach chciałem pracować z młodzieżą, a nie iść do zakładu karnego. Jednak wydawało mi się, że to jest trochę tak, że jak ludzie pracują w takim więzieniu, to tak naprawdę 1/3 życia sami za kratami spędzają, tylko mają klucz z innej strony. I nadarzyły się wtedy fajne okazje. Dużo się działo na warszawskich dzielnicach powstających nowych, tak zwane kluby osiedlowe. Ja w tych klubach zacząłem pracować, a później trafiłem do tak zwariowanej szkoły, że jakby państwo dzisiaj zobaczyli Szkolny Ośrodek Socjoterapii na Grochowie, to byście nie uwierzyli, że taka szkoła w ogóle mogła istnieć. Bo to była szkoła dla młodzieży wypadającej z systemu oświaty, sięgającej po narkotyki, uzależnionej często, ale takiej troszkę niedostosowanej też w dobrym tego słowa znaczeniu. Państwo wiedzą, że bunt ma swoją rację bytu. Jeżeli człowiek się nie buntuje w jakimś momencie swego życia, to często klapki, które ma nałożone, powodują, że będzie w życiu bierny. Myślę, że trzeba przeżyć w jakimś swoim momencie rodzaj buntu. Ważne, żeby się nie sparzyć, żeby nie spłonąć, tylko wykorzystać swoiste niezgodę na otaczającą nas rzeczywistość do rozwoju. I myśmy tak tę młodzież traktowali. Oni często byli już po ukończeniu 18 roku życia. Mieliśmy tam możliwość dawania im matury w liceum zaocznym. Eksperyment, można by powiedzieć, wychowawczo-edukacyjny. Tak bym nazwał SOS. Warto też pamiętać, jakie to były czasy. Po 82 roku, jak Państwo wiedzą, stan wojenny. Bardzo ostro przykręcona śruba, zarówno jeśli chodzi o media, jak i edukację. I ten nasz ośrodek to troszkę była taka zielona wyspa, ponieważ myśmy rzeczywiście mieli tam młodzież sięgającą po różnego rodzaju używki. Kuratorium dało nam pewną swobodę, więc my żeśmy mogli tam w miarę uczciwie z tymi młodymi ludźmi rozmawiać, przeprowadzać proces edukacyjny. Dobre na pewno miejsce, oparte na bardzo bliskiej relacji. Tam nie było dystansu, tam nie było mówienia sobie, panie profesorze. Ja tam byłem najpierw wychowawcą, a później byłem dyrektorem i mimo, że byłem dyrektorem, wszyscy mówili do mnie Misiek. Był Misiek dyrektor. Uważałem, że autorytet buduje się nie przez dystans, a przez to rzeczywiście, co się ma do zaproponowania. I jednak powiem Państwu, że po tych 8, prawie 10 latach miałem takie poczucie dość dużego wyeksploatowania. Istnieje takie poczucie, takie powiedzenie, zmęczenie materiału bądź wypalenie zawodowe. Państwo pewnie wiedzą, często w tej chwili o tym się mówi. W ogóle powiem Państwu, przedwczoraj był poniedziałek, tak. Mieliśmy w pytaniu na śniadanie, które prowadzę razem z Moniką Zamachowską, rozmowę na temat szefów, bo jak Państwo wiedzą, wczoraj był Światowy Dzień Szefa. I żeśmy rozmawiali, jak to z tymi szefami jest, jak ludzie się czują w Polsce w pracy. I był taki pan z Instytutu Badawczego i powiedział rzecz, która moim zdaniem powinna nas w Polsce bardzo trwożyć. Znaczy jest to coś moim zdaniem bardzo negatywnego. Otóż badania wykazują, że 2/3 Polaków jest niezadowolonych ze swojej pracy. Czyli tak jak Państwo zobaczą, siądą koło siebie, to jest nas trójka, to dwójka z nas nie lubi swojej pracy. Popatrzcie, jaki to jest niesamowity układ. Jak wielu z Polaków wykonuje pracę, której nie lubi, czyli ciągle któregoś dnia rano wstaje, wie, że idzie do roboty, której nie lubi, a jednak to robi, jednak tego nie zmienia. Mamy chyba za dużo takich powodów, żeby z siebie rozgrzeszać i mówić, no cóż, ja tej roboty nie lubię, ale nie mam lepszej, nie znajdę lepszej, tu jest, wiem, o co chodzi, znam tych, którzy są ze mną. Złe to jest, co robię, ale jednak to robię. To jest trochę tak, jakbyśmy chodzili w bucie, w którym jest kamień. Wyobraźcie sobie, prawda? Macie kamyk w bucie, no to co zrobicie? No, świetnie pani mówi. Kamień się wyjmie i człowiek wtedy czuje ulgę. Tymczasem z pracą, oczywiście to nie jest tak proste jak z tym kamieniem. Byłoby super. Natomiast coś jest niedobrego w tym, że nie mamy odwagi, by ryzykować. I dlatego o tym mówię, że właśnie taka sytuacja nadeszła na początku lat 90., że ja czułem, że już po pierwsze model tego ośrodka, który prowadziliśmy na Grochowie, przestał mieć rację bytu, bo się zmieniła rzeczywistość, już nie trzeba było chronić nas wszystkich, trzeba było mocno walczyć o swoje. Lata 90., pamiętają Państwo tą słynną zasadę, wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone. Powstawały gigantyczne fortuny, ludzie jeździli po świecie, zarabiali pieniądze, giełda zaczynała się już gdzieś pojawiać, więc było rzeczywiście bardzo dynamicznie, trzeba działać było. Ja sobie pomyślałem, że muszę znaleźć jakieś dla siebie nowe miejsce, zwłaszcza, że zbiegło się to z tym, że dzięki pomocy mojego teścia razem z moją Magdą, już wtedy mieliśmy dwójkę dzieci, czyli Antka młodszego i Janka starszego, była perspektywa wyprowadzenia się z warszawskiej Ochoty w okolice Piaseczna na własną działkę z domem. A wiadomo, że to powoduje określone koszty. Dlatego musiałem myśleć też o tym, żeby znaleźć, żona jest psychologiem, terapeutą, też pracowała w budżetówce, więc z naszych dwóch takich pensji edukacyjno-światowych to byłoby ciężko jakoś zbudować tą nową rzeczywistość. I wtedy pomyślałem sobie, Michał, trzeba ruszyć głową, popatrzeć, co potrafisz i zastanowić się, gdzie mógłbyś coś znaleźć dla siebie. A wtedy, jak Państwo pamiętają, bardzo dużo działo się na rynku medialnym. Powstawały nowe stacje radiowe, nowe pisma. I ja jakoś tak sobie pomyślałem, mam jakieś te doświadczenia, widząc ojca mojego w pracy. Sporo się od niego nauczyłem. I skorzystałem z takiej oferty, poszedłem na casting do powstającego w Warszawie radia Kolor. A Państwu muszę powiedzieć, jak wszedłem tam, to trochę się nogi ugięły, bo Radio Kolor to był Wojciech Mann i Krzysztof Materna. Wow! Fantastyczna dwójka pajaców, jak niektórzy powiedzą w dobrym tego słowa znaczeniu, ale myślę też, że znakomici dziennikarze, którzy wiedzieli, że tworzą radio, które ma mieć świetną propozycję dla słuchaczy, no bo to konkurencja wtedy była, trzeba było walczyć. I na tym castingu dobrze wypadłem. Kolejna sprawa, trzeba się uczyć, proszę Państwa, dobrej autoprezentacji. Zawsze mówię, że w naszym systemie edukacyjnym brakuje takich właśnie elementów kształcenia, żeby młodzi ludzie mogli się sprawdzać w autoprezentacji. Na całym świecie na to się bardzo stawia, bo człowiek musi umieć się pokazać z dobrej strony. A u nas się testy wypełnia. Co to jest z tymi testami? Nie pamiętam za moich czasów, że były ciągłe testy. Były egzaminy pisemne i ustne. I na ustnym trzeba było dobrze wypaść. A ustny egzamin zawsze wymagał tego, żeby się w jakiś sposób dobrze umieć wysłowić, zaprezentować, schować to, czego się nie umie, a wyeksponować to, co jest dobre. I udało mi się i zostałem do tego Radia Kolor przyjęty i tak zaczęła się moja druga część kariery zawodowej, czyli dziennikarstwo. Na początku to był sport, bo panowie Materna i Mann pytali nas, którzy tam dostawali się do radia, jakie są dziedziny życia, które nas interesują. Ja bardzo lubiłem sport, sporo o tym sporcie wiedziałem, choć nigdy nie byłem wyczynowym sportowcem, ale podobała mi się taka idea właśnie robienia sportu na antenie radia. Zaraz tam się kilku kolegów znalazło i te pierwsze 2 lata w Radiu Kolor robiliśmy właśnie różne fajne pomysły sportowe. Była specjalna taka audycja, chyba nazywała się Sport na żywo i w kolorze. O, nawet do tej pory pamiętam. Zresztą kolegą, który ze mną przez jakiś czas współpracował przy robieniu tej audycji, był znakomity dziennikarz, którego mogą Państwo pamiętać, Marcin Pawłowski, który zmarł po ciężkiej chorobie nowotworowej, będąc dziennikarzem TVN-u. I te 2 lata w kolorze były dobrym doświadczeniem, ale po 2 latach panowie Mann Materna się skonfliktowali z właścicielem radia. Cała ta idea tego troszkę innego, bardziej intelektualnego radia zaczęła upadać. Czułem, że zbliża się czas, żeby gdzieś szukać nowego miejsca. Na moje miejsce zresztą, bo miałem taki blok w Radiu Kolor, który prowadziłem bodajże od 9 do 12, przyszedł nie kto inny, a Hubert Urbański. Znany Państwu później i dzisiaj z Milionerów. I tak to się przeplatały, te różne historie, nazwiska, a ja miałem szczęście, bo właśnie wtedy w 95 roku Radiowa Trójka chciała stworzyć własną redakcję sportową, bo Trójka miała już własny program, wszystko, ale serwisy sportowe były realizowane z dużego radia na Malczewskiego, bo ci z Państwa, którzy nie są z Warszawy, muszą wiedzieć, że Polskie Radio ma 2 siedziby. Ta główna to jest na ulicy Malczewskiego, wielki budynek, taki szacowny, a druga piękna to są stare stajnie przy Łazienkach, czyli ulica Łazienkowska, zaraz przy Parku Agrykola, tam jest Trójka. I do tej Trójki udało mi się dostać. Pan Paweł Zegarłowicz, ówczesny dyrektor, stworzył własną redakcję sportową i tak razem z Tomkiem Gorazdowskim i Arturem Kulikowskim, dziękuję, łyczek wody. Czas jest ważny, żeby były jeszcze pytania. Bardzo dziękuję. Ale teraz już szybciutko będziemy zmierzali do pewnego finału związanego z tą telewizją, która się pojawiła później. Generalnie Trójka była spełnieniem moich marzeń. Myślę, że dla wielu z Państwa, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj czasem Trójeczki posłuchacie, bo to jest radio, które kształtowało nas w latach 60., 70., nasze gusta muzyczne. To Piotr Kaczkowski, Marek Niedźwiecki, Artur Orzech, to oni dawali nam możliwość posłuchania tego, co na świecie wtedy było interesujące, ważne. Ten Led Zeppelin, który grała Trójka, pamiętacie? Janis Joplin. No naprawdę dużo dobrych rzeczy w tej Trójce było. I ta stacja miała swoją taką dobrą aurę, atmosferę w środku. Myśmy tam naprawdę, a propos tego, że nie lubimy swojej pracy, muszę Państwu powiedzieć, że każdy taki dyżur w Trójce to była świetna dla mnie przygoda. To było wyzwanie, że coś trzeba będzie fajnego na antenie ludziom powiedzieć, jakiś materiał przygotować, spotkać się z ciekawymi gośćmi. Tak więc miałem poczucie, że rzeczywiście znalazłem się w świecie, który jest wspaniały, ciekawy, interesujący. Myślę, że to, że skorzystałem z zaproszenia na casting do magazynu Ekspresu Reporterów, wiązało się jednak z tym, że troszkę brakowało mi tematyki społecznej. Jak zajmowałem się sportem, to odszedłem generalnie od tych tematów, które były mi tak bliskie w okresie pracy pedagogicznej, czyli bycie bliżej problemów ludzi, którzy muszą w jakiś sposób sobie radzić, rozwiązywać problemy, nawiązywać swoje fajne relacje. I jak usłyszałem, że pani Blanka Danilewicz, szefowa redakcji publicystyki i dokumentu i reportażu, zamierza właśnie w Ekspresie Reporterów uruchomić studio i że w tym studio będą dziennikarze prowadzący, to się zgłosiłem na ten casting, a zwłaszcza, że nie miałem twarzy rozpoznawalnej, bo jeszcze nie byłem wtedy w ogóle kojarzony z żadnej telewizji, a pani Blanka zależało jej na tym, żeby Ekspres miał nowe twarze, żeby nie brać nikogo z dziennikarzy już znanych. I tak, proszę Państwa, udało się na tym castingu dobrze zaprezentować. Przypadek zresztą tutaj sprawił, przy okazji sporo też jest młodych ludzi na sali, mała podpowiedź, jak dobrze wypadać na castingach. Trzeba przejmować inicjatywę. Trzeba umieć coś narzucić szacownej komisji. Mnie tam akurat pomogła sytuacja o tyle zabawna, że miałem wtedy, to była chyba sobota, o godzinie 15 serwis sportowy w Trójce, a miałem wyznaczony czas o 12 w sobotę na Woronicza na ten casting. I oczywiście jak na tych castingach bywa, to się wszystko przesuwa. Jak ja przyszedłem tam na 12, to okazało się, że przede mną jeszcze jest chyba z 4 czy 5 ludzi do przesłuchania. W związku z czym tak posiedziałem, po godzinie widzę, że 2 wyszło. Czyli mówię, jeżeli tak dalej pójdzie, to przecież ja muszę o godzinie 14, tam 15 wyjść, żeby zrobić ten serwis w Trójce. Czyli w pewnym momencie jak komisja szacowna mówiła, to poprosimy następną osobę, która tutaj jest zapisana. Ja powiedziałem, czy ja mogę na moment tylko wejść? Trochę tak byli zdziwieni. Ja wszedłem, powiedziałem, tak i tak. Mikrofonik, o jest. Jestem dziennikarzem Trójki, mam obowiązek w postaci serwisu, czyli muszę Państwu powiedzieć, że albo będę mógł dzisiaj zostać tutaj przez Państwa przesłany, albo nie będę mógł być przesłany, co według mnie jest większą stratą dla Państwa niż dla mnie. Ja wiecie, tak jest. Trochę pojechałem tak. Ale to działa. Wierzcie mi, że to działa, bo naraz z grupy przestraszonych ludzi, którzy na ogół przychodzą i właśnie na zasadzie, a może się uda, oto był facet, który wiedział, czego chce. Więc nawet jak to się z castingu wychodzi, jest to słynne, proszę czekać, zadzwonimy w stosownym czasie, to pani Blanka powiedziała, jutro do pana zadzwonię. Więc wiedziałem, że jest dobrze. To było ładnych kilkanaście lat temu. I rzeczywiście na początku prowadziliśmy jakoś tak wspólnie ten magazyn, przewijali się też inni prowadzący, ale po jakimś czasie zostało tak, że pan Olszański jest twarzą magazynu Ekspresu Reporterów, co jak Państwu już na początku mówiłem, jest dla mnie świetną sprawą. Bardzo sobie to cenię, że ten program nadal taką reprezentuje klasę i zawsze to mówię reporterom, że jestem im naprawdę bardzo zobowiązany, bo jednak prowadzący program jest traktowany przez widza jako praktycznie autor wszystkiego. I bardzo często ludzie mi mówią następnego dnia, ale świetnie pan to pokazał i tak dalej. Ja mówię, no akurat to pokazał kolega, reporter, natomiast ja miałem przyjemność zapowiedzieć ten reportaż i powiedzmy z nim chwilę porozmawiać. Teraz zresztą tych reporterów jest więcej, oni się pojawiają w studiu, to jest nowy kierunek, bardzo mi się ta inicjatywa wydaje fajna, ale też pojawia się teraz, być może wróci jednak sytuacja, że będę miał na stałe współprowadzącą, bo jak to zwykle bywa, zastępstwo najpierw zgłosiłem w związku z wyjazdem i pojawiła się Marta Kielczyk, a teraz widzę, że tam jest jakaś sprężynka pod Martą, bo niewykluczone, że i ona częściej się będzie pojawiała. Sympatyczna, fajna dziewczyna z panoramy. Zobaczymy. No na razie, jak się pojawiała Marta, to było dużo telefonów, a gdzie jest pan Michał? No więc lekko jej nie było, ale mam nadzieję, zobaczymy, jakoś będziemy się tym dzielili. Faktem jest, że może, wiedzą Państwo, no ja jestem dojrzałym już mężczyzną, mam swoje lata, w związku z tym w różnych to miejscach mówi się o tym, że trzeba odmładzać kadrę. Wiedzą Państwo, więc może jest to sprawa odmłodzenia. Faktem jest zresztą, że powiem Państwu, że magazyn i ja, tak zwana ta, bo często mnie ludzie pytają, czy pan jest popularny. Ja mówię, no rozpoznają mnie ludzie, aczkolwiek nie jest to żadna popularność, która by mi przeszkadzała, ale faktem jest, że bardziej rozpoznawalny jestem w gronie dorosłych ludzi. Zresztą charakterystyczne kilka lat temu miałem okazję w lecie iść bulwarem w Łebie z Michałem Milowiczem. Pewnie kojarzycie, taki młody, przystojny, te włosy. Już nie taki młody, tak. Ale to było ładnych kilka lat temu w tej Łebie. I była taka sytuacja, że jak żeśmy szli we dwójkę przez tą Łebę i sprzeciwka mnóstwo tych wczasowiczów, to jak były krzyki nastolatek, które szły, wołały Michał, Michał i rzucały się na szyję Milowiczowi. A jak ich matki krzyczały Michał, to szły do mnie. I w ten sposób zagarnęliśmy całą publiczność Łeby. Wszyscy byli zadowoleni, ale to było bardzo, bardzo charakterystyczne. Jeśli chodzi teraz o sytuację moją aktualną, życiową, to powiedziałbym tak, że właśnie w wieku 63 lat mam już takie poczucie, że osiągnąłem swój rodzaj sukcesu zarówno zawodowego, jak i osobistego. W tym środowisku medialnym, jak Państwo wiedzą, małżeństwa nie są trwałe. Tymczasem ja właśnie 2 tygodnie temu obchodziłem 40. rocznicę ślubu. Magda jest świetną kobietą, młodszą ode mnie o 2 lata. Natomiast jest, ja zawsze twierdzę, że to, co scala związek, to są przeciwieństwa. To znaczy trzeba mieć wspólny system wartości, ale różne charaktery. Jeśli taka sytuacja zachodzi, to według mnie małżeństwo ma szansę, by być długim i szczęśliwym. Bo po prostu ona jest cały czas dla mnie ciekawa. Ona jest bardziej introwertyczna, skupiona na swoim świecie, mnóstwo czyta, rozmawia z pacjentami, bo jest psychoterapeutą, kocha ogród, prawda, i zwierzęta. Zresztą zwierzęta kochamy, mamy 3 psy, 2 koty i papugę. Papuga jest amazonka, niewiele gada. Ale ponieważ ma na imię Gucio, więc mówi Gucio, 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 Gucio. Ale ma swój język, którym operuje, krzyczy, wrzeszczy, ale po ludzku gada tylko Gucio. Natomiast, tak jak mówię, mamy fajne miejsce, stworzony dom z dużym ogrodem w Chyliczkach pod Warszawą, gdzie Magda ten swój ogród pielęgnuje, ja koszę trawę. I jest to takie miejsce, które kochamy, lubimy, ma swoje wady, bo z przodu jest strasznie ruchliwa ulica, która łączy Piaseczno z Konstancinem i w zasadzie mamy Armagedon od rana do nocy, ruch potworny, ale jak to mówią, zawsze coś za coś. Wystarczy, proszę Państwa, przejść do tyłu 150 metrów i jest rzeka Jeziorka, którą Państwu polecam. Jeżeli jesteście fanami turystyki kajakowej, od kilku lat rzeka Jeziorka jest udostępniona na trasie między Zalesiem Górnym a Konstancinem na turystykę kajakową. I naprawdę Wam serdecznie polecam, bo to jest spływ nie jakiś bardzo trudny, około 4 godzin, natomiast dostarczający naprawdę wielkiej frajdy, bo człowiek się czuje, jakby był gdzieś na Mazurach, a jesteście 20 kilometrów od Warszawy. No wiem, że Państwo nie są sami tutaj z Warszawy, ale przy okazji polecam. Także u mnie to tak jest. Z przodu piekło, z tyłu niebo. Przejście od strasznej ulicy do pięknej rzeki można sobie wybrać właśnie, to jest istotne. Mam 2 synów, Antka i Janka, i Janek jest autorem 2 pięknych wnuczek, czyli Livii, która ma 3 lata, i Nadii, która 8 lat skończy lada moment. Trochę się martwię, że nie ma młodego Olszańskiego, czyli kontynuacja rodu. Może Antek jeszcze się coś zakręci, ale na razie to tak wygląda. Ja już chyba nie. Chociaż jak Państwo widzą Micka Jaggera na przykład, w jakiej jest formie, jakie ma małe dzieciaki. Też Mick, Michael, byłoby fajnie. Ale myślę, że właśnie dojrzałość polega na chyba takiej odpowiedzialności już za siebie i za losy bliskich. I tak jak patrzę na moment, w jakim się znalazłem, to tak jak Państwu powiedziałem, jest mi dobrze w pracy, którą szanuję, lubię i mam nadzieję, że jeszcze Państwo będą chcieli mnie oglądać przez jakiś czas. No, To jest tak, że tak jak pani mówi, można długo pracować, zwłaszcza, że na przykład jak państwo... Zwróćcie uwagę na wiek prezenterów amerykańskiej telewizji informacyjnej. Tam ci wszyscy faceci mają po 60-70 lat. Bo dojrzały prezenter, zwłaszcza newsowy, jest kojarzony, jest wiarygodny. Tymczasem u nas się bardzo często stawia na młodych, którzy wydawałoby się, że niewiele potrafią, a już prezentują się, jakby w ogóle zjedli wszystkie rozumy. No moment, trzeba się czegoś jeszcze w życiu nauczyć, troszkę pokory, a później można się do ludzi zwracać. Więc myślę, że też dobrze by było, żeby szanowano nas, dojrzałych, ludzi, którzy mają coś do zaproponowania i do powiedzenia, ale tak myślę, że ten czas w radiu, z racji tutaj pan mnie chwalił z powodu głosu, głos jest jako taki, trzeba dbać o ten głos, to jest ważne. I myślę, że jeszcze przede mną tak z kilka lat dobrego życia. Powiem państwu, że to, co też mi się wydaje i to chcę wam niejako na zakończenie powiedzieć, bo mówiliśmy tutaj o pasji, o tym, że trzeba pamiętać o tym, żeby nie zaniedbywać tego, co się lubi w życiu. I trzeba rzeczywiście tak sobie jakoś fajnie życie organizować, żeby można było to robić. W związku z tym ja konsekwentnie staram się, żebyśmy z Magdą mogli dwa razy w roku gdzieś wyjechać. To nie muszą być dalekie wyjazdy. Ten świat się taki mały zrobił. No powiem państwu o tym właśnie przeżyciu z ubiegłego tygodnia. Wsiedliśmy na lotnisku w Chopina i za 400 zł po 2 godzinach wylądowaliśmy w mieście Bari. Południe Włoch. Puglia. Czyli tutaj jak jest ten czubek buta w stronę Sycylii, to tutaj jest ten obcas z tyłu. I tamże w tym Bari wynajęliśmy też, to wszystko już teraz w internecie, kwaterę, zapłaciliśmy za tydzień mieszkania u pewnej pani, która nam dała apartament, 1000 zł. No zobaczcie, to nie jest wcale dużo, prawda? I wynająłem samochód za 90 euro na 5 dni. Patrzcie, jakie są wszystkie te ceny. To są takie rzeczy, że już to przestały być luksusy. I naprawdę można spędzić, tam jest teraz po sezonie niedużo ludzi, ceny są podobne jak u nas, a pizza lepsza, a kawa taka za euro jedno. Mówię wam, za 1 euro to macchiato, które oni serwują, tą kawkę rano, taką malutką filiżaneczkę z odrobiną tego mleczka, no to jest poezja. To jest absolutna poezja. Nikt takiej kawy w Polsce nie da. Za 4 złote. Prawda? Tak więc podróżujmy po świecie, oglądajmy świat, poznawajmy fajnych ludzi, którzy są dookoła. Opiekujmy się słabszymi. To jest też dewiza, która mi przyświeca. Często są wśród nas ludzie, którym trzeba podać rękę, których trzeba zobaczyć przede wszystkim. Jeśli Ekspres Reporterów jest takim miejscem, jeśli moja audycja Godzina Prawdy jest takim miejscem, kiedy można kogoś zobaczyć, docenić, pozwolić mu na to, żeby opowiedział historię swego życia, to ja jestem szczęściarzem, że mogę takie rzeczy robić. I myślę na koniec, że jest jakaś ważna sprawa związana z taką uczciwością postępowania w naszym życiu, prawda? Że trzeba być wiernym wartościom, które wyznajemy. Są trudne momenty, proszę państwa. Każdy w pewnym momencie przeżywa zakręty swojego życia, ale trzeba odważnie podejmować decyzje i mieć poczucie, że człowiek może się pomylić, ale któż się nie myli? Ten, kto, jak mówią, nic nie robi, to się nie myli. A z błędu każdego można wyciągać wnioski. Czyli ja próbowałem wyciągać wnioski z moich błędów. Myślę, że były sytuacje takie w życiu, kiedy różnie się działo, kiedy troszkę mnie tak gdzieś tam rzucało po bokach, kiedy nie za bardzo miałem to uporządkowane. Opowiem państwu jeszcze o tym jednej rzeczy, która bardzo uporządkowała moje życie, jako młodego człowieka wtedy jeszcze. Otóż w 82 roku w stanie wojennym pod koniec trafiło mi się aresztowanie. Nie na długo, na 4 miesiące, ale rzeczywiście jakieś tam miałem działania opozycyjne w regionie Mazowsze. Przyjmowałem przesyłki z regionu Wielkopolska i jak siatka pana ministra Pałubickiego została w Poznaniu zlikwidowana, to wszystkie adresy wpadły, bo tam była inwigilacja i między innymi też zapukano do nas do domu. Myśmy mieli wtedy jakieś tam materiały, to był 82 rok, grudzień. No i mnie do tego Poznania wywieźli. 4 miesiące to nie było w areszcie, nie bili, nie upokarzali, ale trudny czas, ponieważ bycie w areszcie to jest coś takiego, że państwo tracicie z dnia na dzień wszystko to, co było waszą rzeczywistością. Nie macie nic, macie cele, jednego człowieka w celi obcego, jakiegoś faceta dziwnego, z którym trudno nawiązać kontakt. fatalne jedzenie, złe książki, których nie można mieć takich, jakich się chce. Naraz człowiekowi odbierają wszystko. I wtedy, jak to się ślicznie porządkuje, jak człowiek zaczyna rozumieć, czego mu tak naprawdę brak, jak bardzo by chciał złapać za rękę swojego dzieciaka, jak bardzo by się chciał przytulić do swojej żony, muzyki jakby chciał posłuchać, aż fizycznie czułem brak muzyki, bo tam nie gra muzyka, tylko człowiek słyszy te zamykane kraty cholerne. Zresztą w Poznaniu tutaj byli ludzie z Wielkopolski. Trzeba przyznać, że jak coś jest dobrze zorganizowane, to w Wielkopolsce jest. Więzień w Wielkopolsce też jest dobrze zorganizowany. Na Młyńskiej, prawda? To jest Młyńska w Poznaniu? Chyba tak. Teraz. Dobra. Zatem proponuję teraz, ponieważ mamy 20 minut do godziny 15, państwo też mają swój program, ja dzisiaj też mam program wieczorem, do którego się muszę przygotować, wobec tego proponuję, mam mikrofon w ręku, państwo podnoszą rękę, ja podchodzę, o, już pani ma ochotę, bardzo proszę.
Bardzo chcę się pochwalić, że pracowałam w drukarni w Częstochowie. Drukarnia nazywa się Udziałowiec i nawet tutaj w dniu dzisiejszym osoby odznaczone orderami otrzymały w pudełeczkach z mojej drukarni, bo wypatrywałam i dopatrzyłam się tego. Pracowałam tam 2 lata jako osoba jedyna niedowidząca, gdzie też nie chcieli na początku mnie zatrudnić, ponieważ byłam bardzo, bardzo zmotywowana i chciałam się tego nauczyć. Podjęłam się trudu na nauczenia różnych klejenia kopert i w ogóle różnych innych rzeczy, pakowania tych pudełeczek. Udało się, 2 lata pracowałam. No niestety wzrok mi się pogorszył, musiałam odejść, ale bardzo miło wspominam ten czas.
Pytanie do pana Michała?
Nie, no pytanie, po prostu chciałam się tym pochwalić.
Aha, a my czekamy na pytania do pana Michała. My poprosimy mikrofon. O, pan Marek Kalbarczyk ma.
Mnie to się bardzo podoba, no, bo usłyszeliśmy, że pani też ma determinację do tego, żeby osiągać cele. I to panią cieszy. Marek.
Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym sobie teraz nie pożartował z pana Michała, z którym już, słuchajcie, zaprzyjaźniłem się podczas ostatniego programu Godzina Prawdy, ale to tylko osobiście się zaprzyjaźniłem, bo poprzednio też się przyjaźniłem, tylko tak po cichutku. Wiecie, jak się przyjaźniłem z tym facetem? Mianowicie co roku dzwoniłem do niego przy okazji Rehab Poland i Poland i mówiłem, panie Michale, czy w tym roku dałby pan radę do nas przyjść, bo wszyscy na pana czekają. Prawda, że czekali? No! I teraz słuchajcie, pan Michał ma trudne zadanie, które sobie wymyśliłem o to przed chwilą, kiedy on jest tak bardzo, żeby nie powiedzieć gadatliwy, rozmowny jest bardzo. Świetny mówca, jak państwo wiedzą i właśnie dlatego go wszyscy uwielbiamy, prawda? No, w każdym razie teraz ja będę zadawał pytania, a on będzie odpowiadał, dobra?
Dobra.
Pytanie pierwsze jest takie. Dlaczego co roku od paru lat on nie mógł do nas przyjść? Michał odpowiada.
Podejrzewam, że ten, który mnie zapraszał, był zbyt mało przekonujący aż do tego roku.
Marku, masz mikrofon.
Proszę was, no tu pan Michał dał czadu. Ale nie powiedział prawdy, bo jestem bardzo przekonujący, drodzy moi. Panie Michale, pan patrzy, tu jest tyle osób, a było o godzinie 11, 1300. No, więc przyszli.
No teraz jest kilkaset osób na pewno.
No to ja byłem bardziej przekonujący.
Rano, o to chodzi.
W każdym razie pan Michał nie mógł przyjść dlatego, że Rehab Poland i Poland była w pierwszy, czwartek i 5 grudnia. On wtedy jest gdzie? Na nartach. I dlatego miałem pecha. Słuchajcie, i to był jeden z ważniejszych powodów, dla których Reha teraz jest kiedy? W październiku. I w tym roku, jak zadzwoniłem do pana Michała, to co na początku powiedziałem, panie Michale?
Że to będzie inna data, że październik, tak?
Tak jest i że pewnie nie ma pan nart.
Nie mam nart, tak. Z tymi nartami to tylko uzupełnię, bo rzeczywiście złapałem od kilku lat super układ z facetem, który wymyślił, słuchajcie, na narty takie państwo małe Andorra. To jest księstwo nawet, a nie państwo. Na granicy między Hiszpanią a Francją. I on tam zaprasza Polaków na takie różne narciarskie historie i potrzebował kaowca. Czy pan wie, panie Marku, co to jest kaowiec?
kulturalno-oświatowy specjalista.
Tak jest. Za czasów, Państwo pamiętają, dawniej był KOWiec, który działał na koloniach i na różnych wczasach i zajmował się sprawami kulturalno-oświatowymi. I on mnie zaprosił, ja mam wtedy taki układ. Jeżdżę sobie tydzień na nartach, a za to jestem kulturalno-oświatowy.
Rany boskie! To jedziemy razem z nimi, dobra? A ja, słuchajcie, to wobec tego, jak się tak rozgadaliśmy, jeszcze mamy trochę czasu, to powiem, że byliśmy kiedyś z ekipą fundacyjną Altixową, to jest moja firma, byliśmy w Mrągowie, słuchajcie, i co się działo? Niewidomi weszli na narty i weszli na snowboardy. Wie pan, co to było?
Ja górka
wiem. Jest w Mrągowie, ona się nazywa Czterech Wiatrów, Czterech Wichrów, był pan tam?
Wiem, która to jest górka, tam akurat nie jeździłem, bo do Mrągowa raczej w zimie to człowieka nie ciągnie. Natomiast wiem, że niedowidzący jeżdżą super na nartach.
Niewidomi
muszą mieć tak zwanego przewodnika. I że jest to dyscyplina rozgrywana na paraigrzyskach. Absolutnie. I mało tego, nasz chłopak, który pojechał w tym roku na paraigrzyska ostatnie, miał duże szanse, ale niestety coś tam się nie do końca udało i zajął chyba czwarte miejsce.
No, najgorsze miejsce, drodzy Państwo. A teraz zapytam go, pana Michała, takie trudne pytanie. Wiem, że zna Wojtka Makowskiego, który wczoraj był ogłaszany tutaj na liście kandydatów na idola i tak dalej. To czy pan Michał pamięta, w jakiej dyscyplinie sportu pływa nasz paraolimpijczyk Wojtek Makowski?
No, żabką?
Grzbietowym.
Grzbietowym jednak, czyli na grzbiecie.
No tak, nawiązując do sportu. A zadam jeszcze jedno pytanie. Czy pan Michał, jak zna... Jakie pan języki obce zna?
Angielski w miarę dobrze, rosyjski nieźle, bo zostaje ze szkoły i lekko francuski, który zaniedbany jest, ale jakby się coś po francusku zaczyna gadać, to się otwiera.
A węgierski?
Nem tudom magyarul. Niestety nie nauczyłem się węgierskiego i tutaj szkoda, bo ojciec powinien to był zrobić. Ale kicsit besil magyar. Etket tu haromnyć, et hot hate, nyolcki lent tease. To było od 1 do 10.
Moi drodzy, to teraz wobec tego zadam potworne po prostu pytanie. Potworne. Czy pan Michał zna język Braille'a?
No nie, no z opuszkami palców, no nie znam.
Nie zna.
Oczami można też czytać, a proszę.
Słuchajcie, ale to była podpucha, bo wiecie, że nie istnieje język Braille'a. Język Braille'a to był francuski. A niewidomi mają system Braille'a.
A, proszę, system.
Wszyscy w mediach, słuchajcie, i wy wiecie, w urzędowych papierach mówią język Braille'a. To nie jest język, to jest kod zapisu, tak samo jak Morse, coś takiego. Więc pan Michał nie zna Braille'a, wobec czego mamy zadanie do następnej rechy. Nauczyć pana Michała czego?
Systemu Braille'a, no tak.
Panie Michale, wobec tego ja już oddam mikrofon, żeby jeszcze inny, ktoś inny miał okazję zapytać, co?
Bardzo proszę.
Się fajnie jeszcze... z nim gada, słuchajcie. Ja go bardzo lubię, słuchajcie, z radia, z telewizji.
No nasza rozmowa jest do odsłuchania w internecie, na stronie Radiowej Trójki, pod hasłem Godzina Prawdy z Markiem Kalbarczykiem.
Tylko nie wiedziałem, słuchajcie Państwo, jak się kręcić na krześle, kiedy pan Michał powiedział, że tylko kobiety za nim przepadają.
Tak nie mówiłem, nie. To jest blef.
Dobra, blef był. Słuchajcie, proszę bardzo, zadajcie pytanie, żeby nie było tak, że ja ciągle gadam.
O, idziemy tam.
Jest mikrofon drugi, panie
tak,
Kale.
Tak, tak. Proszę bardzo.
Ja chciałam zapytać, w jaki sposób trafiają do pana bohaterowie właśnie Godziny Prawdy?
Bardzo ciekawe pytanie. W różny sposób, powiem od razu. Polega to na tym, że trzeba... być otwartym na różnego rodzaju publikacje, które pojawiają się w pismach typu tygodniki czy miesięczniki. Bardzo często tu i tam naraz ktoś się pojawia, kto wydaje się być bardzo interesującą osobą. Magda, jak mówiłem, ona mnóstwo czyta, ona mi często podsuwa takie informacje. Drugim bardzo ważnym polem są po prostu moje relacje towarzyskie. Muszę pani powiedzieć, że bardzo często ludzie mi po prostu mówią, słuchaj, znam kogoś takiego i takiego, zobacz, posłuchaj, przypatrz się, bo może to być dobra postać. To jest ważne. Ostatnio często też korzystam z gości, którzy pojawiają się w pytaniu na śniadanie, powiem pani. Bo jest tak, że w tymże pytaniu na śniadanie, chociaż tam dominują różnego rodzaju błahe porady i takie tematy lifestyle'owe, jak to mówią, jak długo żyć szczęśliwie i w zdrowiu, to też zdarzają się tematy bardzo ciekawe. I przykładem chociażby jest wczorajszy dzień, kiedy gościem była dziewczyna, która prowadzi taką fundację Zerwane Więzi. I co się okazało? Fundacja Zerwane Więzi próbuje w Polsce doprowadzić do tego, żeby dzieci nie były adoptowane z domów dziecka, rozbijane rodzeństwa. Jak Państwo wiedzą, to jest wielki dramat. Bardzo często nawet wychowawcy nie dbają o to, czy szefowie takiego domu dziecka, żeby rodzina absolutnie nie była rozbijana. Ona sama jest właśnie przykładem dziecka, które miało braciszka, ona miała braciszka, została adoptowana i dopiero jako dorosła już kobieta postanowiła odszukać tego swojego brata, który okazało się, że był adoptowany w ogóle do Szwajcarii. Było to bardzo trudne. I ona mi o tym opowie. Już jestem z nią umówiony na rozmowę, którą będzie pani mogła usłyszeć pewnie w jeden z piątków listopada. Natomiast często też jest tak, kogo dzisiaj nagrałem, słuchajcie, bo akurat miałem o 12 studio. Nagrałem faceta, który przyjechał w tej chwili z Anglii, Polak, nazywa się pan Paweł Lajszczak, który zrobił sukces w Anglii. Pojechał w 2004 roku, zaczynał od tego, że prowadził restauracyjkę, jakąś kebaby sprzedawał, a dzisiaj jest potentatem handlu nieruchomościami. I całą historię mi opowiedział, jak do tego doszło, jak próbował, co się nie udawało, co się udawało. Czyli kolejną grupę mamy właśnie takich ludzi, których gdzieś w pewnym momencie usłyszałem, że pojawia się ciekawa postać. No, dużo też jest na przykład wydawców książek, muszę pani powiedzieć. Kilku znakomitych mówców, takich swoich rozmówców, miałem dzięki temu, że dzwoni do mnie wydawnictwo i mówi: panie Michale, przyjechał ostatni pilot myśliwca ze Stanów Zjednoczonych, pan, który ma 90 tam kilka lat. To są dla mnie w ogóle fenomenalne audycje. Powiem państwu, że jeżeli byście mieli kogoś, kto właśnie pamięta czasy przedwojenne, kto działał w tamtym czasie, kto robił coś ciekawego, a jeszcze żyje i mówi dobrze, to jestem otwarty, czekam na propozycje. Bardzo proszę, zgłaszajcie czy na adres do Radiowej Trójki, czy do magazynu, bo to są dla mnie fantastyczne przykłady takich ludzi, których musimy nagrywać, żeby jeszcze zdążyć, zanim odejdą, prawda? Żeby usłyszeć od nich często bolesne słowa prawdy, ale rzeczywiście, powiem państwu tylko, bo mi się to przypomniało teraz. Miałem rozmówcę Stanisława Likiernika. To jest facet, który mieszka we Francji, który działał w Kedywie i przeżył powstanie. I on mi opowiedział o wielu niesamowitych historiach właśnie z Powstania Warszawskiego, które, jak państwo wiedzą, jest w tej chwili urosło do takiego tworu, który się wymknął już w ogóle moim zdaniem realnej ocenie. Więcej jest pewnego rodzaju mitu związanego z powstaniem. Jak taki facet, który przeżył to powstanie, który walczył na ulicach Warszawy, mówi mi, że niektórzy dowódcy Powstania Warszawskiego to wcale nie zasługiwali na medale, tylko na to, żeby ponieśli konsekwencje wysyłania jego młodych towarzyszy broni na pewną śmierć, to powiem państwu, ciarki chodzą wtedy po głowie i człowiek się zastanawia, jak wiele jeszcze mądrych ludzi wśród nas żyje, których trzeba posłuchać i trzeba zastanowić się, jak to wszystko było zorganizowane. Polecam zresztą państwu tenże Likiernik, był pierwowzorem, jak państwo pamiętają, bratny, tworząc Kolumbów, nie stworzył postaci Kolumba tylko na podstawie jednej osoby. Tam się kilka postaci na to złożyło, ale Stanisław Likiernik był jednym z tych, którzy posłużyli właśnie za stworzenie postaci Kolumba. Niesamowity facet, który, on był między innymi w tej słynnej grupie, która przeszła w strojach przebrani za Niemców od Senatorskiej do Śródmieścia. To była ta jedna próba przejścia nie kanałami ze Starówki do Śródmieścia, a górą, kiedy oni się przebrali za Niemców i przeszli przez te zasieki i przez te pozycje niemieckie. To tak przy okazji, a propos godziny prawdy, bo ilekroć mówimy na ten temat, to mi się przypominają takie niezwykłe historie. No jeszcze mamy czas na 2-3 pytania. O, tu już do pana, pan rękę trzyma od jakiegoś czasu. Bardzo proszę podać mi rękę do przodu. Proszę.
Dzień dobry. Ja troszkę nie o... Bo pan się skupił na telewizji, na różnych rzeczach. Ja jestem troszkę od pana młodszy, ale jestem dzieckiem radia od małego i właściwie do dzisiaj. Troszkę nam umiera to stare radio, takie jak było kiedyś. Nie żal panu tego, że pan wprawdzie się troszkę tak na radio i na telewizję ale bardziej pana kojarzą z pytaniem na śniadanie z Blanką Danielewicz niż z potrójmy o sporcie i z innymi rzeczami, które były w radiu. Ja pamiętam, jak się zaczynał Departament Sportu w 1995 roku. Nocne audycje trójkowe o sporcie, troszkę bardziej refleksyjne. Nie tylko mówiono o wynikach, tam kto wygrał, kto przegrał. Goście byli sportowcy byli gośćmi, trenerzy. Strejlała, nikt tak nie opowiada jak Andrzej Strejlał, kiedy nie musi analizować meczu, tylko spokojnie wieczorem może pogadać. Czy pana zdaniem takie radio, nie tylko plumkające, nie tylko szybkie, ale takie stare, które pan zna jeszcze od małego i takie radio, które pan sam robił, czy ono już ku końcowi się ma?
Bardzo panu dziękuję za to pytanie. Jeszcze jedno.
Ja chciałam zapytać, dlaczego nie ma powtórki programu Ekspresu Reporter w jakichś takich przyzwoitych godzinach po południu, żeby można było obejrzeć? Bo jednak o 22 jest, no niestety ja usnę, a ten program nie bardzo ciekawi.
Rozumiem, dobrze, przekażę to, bo wiem, że jest powtórka, ale jeszcze o jakiejś dziwnej porze.
Później, jeszcze późniejszej
tak.
porze.
Tak. Jeszcze jedno pytanie, tak? A zdjęcie dobrze.
Za chwileczkę będziemy robić
podejdę.
Zdjęcia. Będzie, będą
dobrze, ja przekażę to, żeby... Nie wiem, na ile jest w stanie, ale teraz odpowiem panu na pytanie, tak. które mi pan zadał. Bardzo panu dziękuję za to pytanie, bo to jest rzeczywiście... Istnieje coś takiego jak magia radia, które mówi w inteligentny sposób i tak traktuje swojego słuchacza, które się nie spieszy, nie wpada w jazgot, w szybkie cięcia... Ale wie pan co, smutek mój jest taki i pański pewnie też, że tego radia już nie będzie. Czasy się takie porobiły, że ma pan pośpiech. Każda informacja musi wyprzedzać następną. Trójka jeszcze momentami próbuje. Audycja moja w piątek, którą zawdzięczam poprzedniej szefowej Magdzie Jeton, jest dobrym przykładem, że udało się obronić 40-minutową rozmowę, gdzie ja się nie spieszę, jak pan wie, która trwa i która jest opowieścią o ludzkich losach. Natomiast faktem jest, że coraz więcej w mediach ma pan tego pośpiechu, tego, co pan nazywa, co nazywają tak zwanym medium towarzyszącym. Że pan robi jedno, a radio plumka z boku. Bardzo bym chciał, tak jak pan mówił, żeby było jeszcze miejsce dla takiego radia z myszką, jak mówią, które już gdzieś tam odeszło. Ale na szczęście ma pan coś takiego jak internet, gdzie zawsze można sobie znaleźć coś ulubionego, posłuchać i nie zgubić się w tym wszystkim. Ale bardzo panu dziękuję. Szanujmy stare, dobre radio. To cóż, mamy 5 minut do końca. Widzę, że jeszcze tu kilka osób chce fotki robić.
Tak,
w związku
myślę,
z tym,
że, to... myślę, z że tym... wszyscy chcą robić fotki. Nie wiem, jak to zorganizować, panie Michale.
No ja przez chwilę będę... Pamiętajcie, że każde zdjęcie to jest zabrane część duszy. Ale ponieważ ja już tych zdjęć zrobiłem tak dużo, nie mam duszy. Jestem do waszej dyspozycji.
Ja myślę, że możemy gromkimi oklaskami podziękować panu Michałowi.
Bardzo dziękuję.
Za znalezienie czasu. No można jeszcze głośno.
Bardzo państwu dziękuję, naprawdę prawdziwa przyjemność.
Pan Michał jest tutaj z przodu, ale za chwilę będzie się przemieszczał, a my chcieliśmy poinformować, co dalej. A dalej zaczynają się panele o godzinie 15. Gdzież te panele będą miały miejsce? Za chwileczkę tutaj jeszcze, nim pan Michał będzie robił zdjęcia, będzie robił selfie z wszystkimi, którzy będą chcieli, będzie pokaz samoobrony. Więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak można się obronić i to zrobić samemu, tutaj w tym miejscu za chwileczkę będzie pokaz samoobrony, tutaj gdzie jesteśmy w hali Starzyńskiego. Następne sprawy, które są bardzo ważne dla nas, to od godziny 15:00 na czwartym piętrze, czyli na tym piętrze, na którym jesteśmy, rozpocznie się panel dyskusyjny. Będzie on prowadzony przez gości specjalnych. Będzie przede wszystkim mówił o działaniach rządu skierowanych do osób niepełnosprawnych, jakie są zamierzenia na przyszłość. Będzie omówiona sytuacja PFRON-u i współpracy z niepełnosprawnymi wzrokowo. Będzie też można usłyszeć o Fundacji Szansa dla Niewidomych, oraz myślę bardzo ważną rzecz, otoczenie dostępne dla niewidomych, o czym będzie też mówił pan Adam Kalbarczyk.
I też na czwartym piętrze, w sali warszawskiej, która tutaj jest w pobliżu, będzie cykl warsztatów i szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy. Oczywiście z udziałem uczestników konferencji. Będzie taka ciekawa konfrontacja między JOS-em a NVDA w dążeniu do profesjonalnego dostępu do informacji i będzie przedstawiciel firmy Altix i firmy Freedom Science, która będzie jakby mogła się skonfrontować z tymi produktami. Też będzie taki, myślę, bardzo dobry, piękny wykład o tym, jak można tworzyć pomiary z wykorzystaniem komputera. W sali tutaj Starzyńskiego, też na czwartym piętrze, będzie można się jeszcze spotkać z delegacjami, będzie też możliwość kąciku gier planszowych i też myślę, że będzie kwestia wizażu. A ja już chciałem, ponieważ jestem ogromnym fanem filmu, który będzie dzisiaj tutaj w sali Starzyńskiego wyświetlany z audiodeskrypcją, Miasto 44, to co pan Michał przed chwilą mówił, będzie można skonfrontować, czy ten film tak naprawdę tworzy mit, czy pokazuje przejście jednego z oddziałów przez cały czas trwania 63 dni powstania warszawskiego, aż do zakończenia. I oczywiście o wielkiej miłości dwojga młodych ludzi, a właściwie trojga, można będzie tutaj zobaczyć. Ja mam takie doświadczenia z tego filmu, oglądało go wielu niewidomych w moim ośrodku dla dzieci niewidomych i mówili, że audiodeskrypcja jest zrobiona perfekcyjnie, ale lubią też, kiedy się do nich mówi, opowiada, kiedy to żywe słowo, czego doświadczyliśmy dzisiaj tutaj. Pan Michał też mógłby nagrać audycję i puścić ją tutaj, ale kiedy jest z nami i mówi na żywo to, co myśli, to, co czuje i co jest dla niego ważne, jak się kształtowała jego droga życia do tego momentu, zupełnie inaczej to wszystko przebiega. Dlatego zachęcam gorąco do konfrontacji. Miasto 44 tutaj w sali Starzyńskiego, a w sali Rudniewa, która też jest na czwartym piętrze, też doskonały film o generale Nilu, do którego państwa gorąco zachęcam.
Powiedz teraz szybko o tym.
Dobra. Panel taki drugi, dyskusyjny, będzie w sali Mickiewicza. Bardzo ciekawe tematy. To będzie drugie piętro. On się rozpocznie też o 15:00. Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzrokowego. A później ciekawe też są dwie rzeczy. O 16:00 niewidomi na tandemach, prezentacja dotycząca działalności, jak można wspólnie spędzać czas jeżdżąc na rowerze. Ta dyscyplina sportu bardzo mocno się rozwija. O 16:30 jest zaplanowana audiodeskrypcja wzbogacająca wszelkie obrazy. I to będą warsztaty praktyczne. Audiodeskrypcja to pisanie skryptów, czyli umiejętność opisania obrazu, dzieła sztuki, ale także możliwość napisania i opisania tego, co się dzieje w czasie projekcji filmu. W tym momencie, kiedy nie ma dialogów, jest to wielka sztuka, umieć znaleźć takie słowa, by osoba niewidoma czy słabowidząca mogła uczestniczyć w projekcji filmu. Bardzo ciekawe warsztaty, to jest sala Mickiewicza na piętrze drugim. No i najważniejsza, myślę, tutaj rzecz, która się już odbywa na piętrze drugim, międzynarodowa wystawa tyflorehabilitacyjna, prezentacja rozwiązań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych wzroku oraz działalności instytucji, organizacji społecznych działających na rzecz tej społeczności. To jest niesamowita wystawa, myślę, że nie ma takiej drugiej w Polsce, na pewno w Europie to może niewiele. W jednym miejscu wszystko to, co może pomóc osobom niewidomym i słabowidzącym, by byli bliżej nas, osób widzących, by się czuli pełnosprawnymi uczestnikami życia społecznego. Funkcjonuje też na dole...